I proszę Państwa, kolejny dyplom. Pani prezes Waldemar Bereszko i wszyscy biegacze, zawodnicy Towarzystwa Staton w Mocy Pczelać. Gratulacje za zdobycie po raz kolejny prestiżowych laurów, mianowicie patery Dziennika Zachodniego Śląskiego PKK-u w biegach przełajowych. Proszę bardzo.
Serdecznie wszystkim dziękuję, przede wszystkim władzom miasta, Radzie Miejskiej za pomoc w zdobyciu tej papiery po raz 15. A Pczelać jako miasto startuje po raz 45, czyli 45 lat startujemy już w tych biegach ogólnopolskich, przełajowych, o paterę najpierw Trybuny Robotniczej, po tej Trybuny Śląskiej, a teraz Dziennika Zachodniego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję władzom za pomoc, no i myślę, że jeszcze w dalszym ciągu będziemy się starać zdobywać.
Dziękuję.
Informatyk prosi.
Dzień dobry, szanowni Państwo, trzymajcie Państwo tablety. W tabletach jest informacja o wymiarach zalogowych się do systemu operacyjnego. Jest podany adres strony poczty elektronicznej, jest informacja podana, jak odnosi Państwo, jak odnosi adres poczty elektronicznej. Jest oczywiście hasło podane, ja bym sobie będę prosił, abyście Państwo dzisiaj zalogujecie po raz pierwszy na konto swojej poczty elektronicznej, bardzo bym prosił o zmianę hasła. Na to tak zainstalowane jest oprogramowanie LibreOffice, jest Adobe Acrobat.
Antywirus.
Ja mam oprogramowanie antywirusa. Gdybyście Państwo nie mieli pytania,
że przez jaką stronę wchodzimy?
Jest adres,
macie adres strony internetowej, jest tak?
Jest adres strony internetowej podany na kartce w każdym roku. Wszystkie informacje. Informacje, które otrzymywali się Państwo na papierze, teraz musicie otrzymywać na skrzynkę poczty elektronicznej. Materiały na sesji mogą być podzielone na części, z uwagi na rozmiary, można być może na pierwszy dzień. Ale z mojej strony proszę, jeśli ktoś ma pytania, to
Natomiast na te będziecie mieć wysyłane. To jest najbliższa sesja. Na najbliższą sesję, na najbliższe komisje wszystkie materiały. Gdyby były jakieś wątpliwości, proszę pytać, bo no nie wiem, chyba wszystko jest jasne.
Jeżeli korzystacie Państwo na pewno ze swojej poczty elektronicznej, możecie Państwo ustawić, czy kierowano tę pocztę na swoją, którą korzystacie. I to tak będzie na jedno wyjście. Dziękuję.
A teraz bardzo proszę pana Mariana o zabranie głosu.
Szanowni Państwo, w tym miesiącu odszedł od nas pan profesor dr Zbigniew Białkiewicz, honorowy obywatel naszego miasta, w wieku 75 lat, został pochowany w Krakowie na Salwadorze. Prosiłbym wszystkich Państwa o powstanie i uczczenie minutą ciszy tego naszego honorowego obywatela. Abyśmy się połączyli w bólu z kopalnią Polkowice, zakład górniczy Rudna, gdzie doszło do tragicznego wypadku wielu osób. Część jeszcze zostało na dole. Prosiłbym również o powstanie i uczczenie tych wszystkich, którzy zginęli. Dziękuję.
Otwieram 31. sesję Rady Miejskiej w Przeradzie. W punkcie pierwszym stwierdzenie praworządności jest na sali 20 osób. Następny punkt to rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany porządku obrad. Cztery wnioski usłyszę z sali. Nie, dziękuję bardzo. Teraz, czy są uwagi do protokołu z dnia 28 września 2016 roku, z 30 sesji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. I teraz informacja burmistrza z okresu międzysesyjnego. Są jakieś pytania, uwagi? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu 4b. Informacja o stanie
rady. Przewodnicząca, pani będzie łaskawa, żeby jeszcze raz popatrzeć. Tak. Dlatego, że no, jesteśmy w innym układzie, trudno, że nie wszyscy jesteśmy tam po prostu widoczni, jeżeli nie ma włączonego mikrofonu, to automatycznie pani nie widzi.
Nie, nie widziałam bardzo, przepraszam.
Można?
Tak, oczywiście.
Jeżeli chodzi o sam protokół dotyczący okresu międzysesyjnego, nie będę tu wchodził w szczegóły, właściwie jest dobrze opracowany. Natomiast na ostatnim spotkaniu radnych, po prostu w formie, w sposób nieformalny, była sprawa, że przy ulicy Zwycięstwa ludzie nie mają ciśnienia wody w kranie, że nie pracuje hydrofor, że ktoś ten hydrofor zamknął, bo są koszta, bo nie wiadomo, czyj ten hydrofor jest. Ja zwróciłem się do pana naszego prezesa Sławomira Święcha i poprosiłem go, ażeby był uprzejmy na najbliższej sesji, czyli dzisiaj, w stosunku o tym hydroforze, żeby był łaskawy nam rozświetlić, jak również jakie są możliwości załatwienia tej sprawy. Mnie nie przekonuje fakt, że gdzieś tam na 10. piętrze ludzie zbierają, czy zbierali gdzieś wodę, bo nie było ciśnienia. Mnie przekonuje fakt, że na parterze, pierwszym piętrze czy drugim piętrze ludzie nie mogą się po prostu wykąpać ani umyć. I dlatego może od tego parteru pierwszego, drugiego piętra zaczniemy i ta sprawa po prostu wydaje mi się na tyle szokująca, że oczekuję odpowiedzi i spróby jednocześnie załatwienia tej sprawy. Bardzo bym prosiła, żeby pani przewodnicząca udzieliła głosu panu prezesowi, żeby w krótkich, lapidarnych zdaniach, ale konkretnych, przedstawił sprawę tego, że ludzie po prostu nie mają wody w kranach, a to co leci, no to sobie tak leci, że nie idzie nazbierać po prostu nawet do garuszka.
Dziękuję. Jeszcze widzę tutaj pani praktykę.
Tak, dziękuję za głos. Panie Radny, ja może nie jestem na pewno wręcz prezesem ZIK-u, natomiast chciałam tutaj uspokoić na tą chwilę, na pewno pan prezes też się wypowie. Jako radna tego okręgu cały czas trzymam rękę na pulsie, że tak powiem. 6 grudnia jesteśmy umówieni u pana prezesa ZIK-u, u pana prezesa Święcha wraz z prezesem spółdzielni Saturn. I będziemy nad tą sprawą pracować, dyskutować i wspólnie wymyślać jakieś rozwiązanie, które poprawi po pierwsze ciśnienie wody i komfort życia mieszkańców. No a po drugie mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie po prostu rozwiązana w sposób dobry i szybki. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakiejś tutaj konkluzji. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan prezes prosił o głos.
Tak.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja rozmawiałem na ten temat z panem prezesem, ponieważ pan prezes po rozmowie z panem radnym Kitą oczywiście rozeznał temat. Budynek hydroformy, o którym mówi pan radny, jest własnością spółki CTP. Stąd ja zabieram głos.
Tego już nie ma.
W momencie, gdy ten hydroport przeszedł na nasz stan, już tam w środku nie było urządzeń hydroporowych. To jest tylko hydroport z nazwy i tyle. W tym budynku, ten budynek odkąd, tak jak mówię, jest na stanie naszej spółki, nie ma już urządzeń hydroporowych. Są tam jedynie urządzenia spółki Tauron Energia. Poprzedni zarząd spółki rozpoczął starania o to, żeby te urządzenia, które ma tam Tauron Energia, uzyskać z tego tytułu służebność przesyłu. Ja z tego tytułu miałem przyjemność zakończyć te starania poprzedniego zarządu i uzyskaliśmy odpowiednie środki finansowe z tytułu posiadania budynku, w którym są te urządzenia, ale tak jak mówię, tylko i wyłącznie dotyczące energii elektrycznej. Nie ma tam urządzeń hydrochorowych już. Pozostałą część tego budynku wynajmujemy i czerpiemy z tego pożytki jako spółka. Także niestety, panie radny, nie da się na podstawie użycia tego budynku, który jest na naszym stanie, dokonać poprawy ciśnienia wody na osiedlu. Dziękuję.
Jeszcze widzę pan prezes Święch prosi o głos.
Można,
a jeszcze pan Marek.
Może jeszcze najpierw się wypowie pan prezes.
Właśnie tak.
Bardzo dziękuję za zabranie głosu.
Te wcześniejsze wypowiedzi mówią, że ja tutaj unikam odpowiedzi na pytanie pana.
Dlatego oczywiście
mogę w całości potwierdzić wypowiedź pana prezesa Wojciecha z CDBS-u. Faktycznie to, o czym mówimy dzisiaj, obiekcie dawnej hydroformy, jest już tylko obiektem budowlanym, który tej funkcji nie pełni. Jako obiekt będący na majątku gminy został wiele lat temu swojej funkcji hydroforowej pozbawiony, ponieważ wiązało się to z wykonaniem przez gminę i przez ówczesny ZIK, Zakład Budżetowy, a później jako w kontynuacji ZIK-u spółki kapitałowej, wykonania drugostronnego, stabilnego zasilania dzielnicy Piaski wodę pochodzącą z ujęć studni głębinowych w Czeladzi. Wtedy też obiekt ten stracił swoją rację bytu. Ciśnienie było i dziś również w dzielnicy jest ustabilizowany. Tak jak powiedział prezes CDBS-u, już obiekt ten funkcji hydrofonowej nie pełni. Urządzeń hydrofonowych tam nie ma. I dzisiaj, tak jak pani radna wspomniała, trzeba szukać innych rozwiązań. Problem nie dotyczy większości budynków, dotyczy przejściowo w godzinach największego rozbioru ostatnich pięter, czyli czwartego piętra budynku przy ulicy Krakowskiej 2, 4, 6. I nad tym tematem, nad tym problemem mamy wspólnie ze spółdzielnią Saturn, która jest zarządcą tych budynków, rozmawiać. Myślę, że przywracanie funkcji temu obiektowi, funkcji hydrofonowej nie ma sensu ani możliwości z racji, że jest to obiekt innego podmiotu. Natomiast szukanie sposobu na poprawę warunków dla tych budynków najwyżej, powiem więcej, de facto 7 metrów wyżej usytuowanych od innych budynków, co przy właśnie pięciokondygnacyjnej zabudowie powoduje, że te ostatnie piętra w godzinach największego rozbioru mają problem z wodą, szczególnie wodą ciepłą i nie uruchamianymi piecami do podgrzewu wody. Jest to problem oczywiście istotny, dotyczący wąskiej grupy osób, ale tak jak pani radna już powiedziała, zaczynamy rozmowy ze spółdzielnią Saturn, której również zależy na poprawie sytuacji w tych konkretnych budynkach. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Marian, bardzo proszę.
To znaczy, proszę Państwa, Państwo mnie zupełnie nie przekonują faktem, że ta hydrofonia nikomu nie potrzebna. Jak sam Pan Prezes mówi, dalej przy rozbiorze wody nie ma na wyższych piętrach. I to nie są wcale wieżowce, tylko budynki czteropiętrowe. To, co przed chwilą Pan Prezes powiedział z CDBS-u, Pan Prezes Wojtasik, że właściwie my już tam wynajmujemy ten budynek i mamy z tego korzyści, co mnie zupełnie nawet właściwie to przeraża. Przeraża mnie również fakt, że nie ma tam w ogóle żadnych urządzeń jako hydrofon, które kiedyś służyły tym budynkom. Natomiast co Państwo macie zamiar z tym zrobić? Nie wiem. Ja oczekuję, ażeby w miesiącu grudniu na tym, co Państwo sami mówicie, że wszystko jest w porządku, poczekamy, zobaczymy, zapytamy tych lokatorów, którzy rozmawiali z nami, którzy dzwonili, którzy pytali, kiedy będzie wreszcie woda, czy Państwo do tego na tyle przyłożyli rękę, że faktycznie jest określone ciśnienie. Jeżeli nie będzie do końca grudnia, wrócimy do tego tematu i nikogo nie odpuścimy. To nie może być tak, że czy to jest kilkadziesiąt osób, czy kilkaset, czy kilkanaście, czy kilka tysięcy. Ano nie ma. Przychodzi wieczór, nie ma. Małe ciśnienie, no cóż, tak musi być. Proszę Państwa, żyjemy w XXI wieku, nie musi tak być. Są piętrowce, które mają po 100 pięter, wieżowce po 200 pięter i wszędzie woda jest. Natomiast u nas niestety był hydrofor, budynek został, dzisiaj go się wynajmuje, podnajmuje. Natomiast ci ludzie z tego miasta, jak wody nie mieli, tak nie mają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Przechodzimy do następnego punktu. Informacji o stanie realizacji zadań światowych. Miasta Czeraś za rok 2015-16. Czy są pytania? Uwagi, bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej informacji. O podmiotach, które mogą być wykonywane kara ograniczenia wolności. Czy są tutaj jakieś pytania? Nie. W takim razie przystępujemy do właściwych planu tematu sesji z planu pracy, mianowicie propozycji do budżetu miasta na 2017 rok. I przechodzimy od razu do projektu numer 125. Państwo mają. Aha, podatki i opłaty lokalne, przepraszam. I projekt numer 125. Czy Państwo mają pytania? Jeśli nie, to podam tutaj opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Opinia jest pozytywna, 6 głosami za, 1 przeciw i 0 wstrzymujących się. Czy są pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego. Ja już pośpieszyłam. Proszę włączyć terminal.
Przepraszam, bo w tych papierach trudno znaleźć właściwą uchwałę, bo one są troszeczkę pomieszane. Gdzie jest projekt uchwały 125?
Na samym
początku. Sekretarz na początku.
Czyli jeszcze raz przystępujemy do głosowania nad projektem numer 6. Jeszcze terminale nie są włączone.
Prosimy o włączenie terminali.
Jeszcze trzy.
Trzy terminale nie są włączone.
Jeszcze jeden. Jeszcze jeden.
Już.
Teraz w takim razie możemy przystąpić do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu numer 125? Stanisław Pisarek.
Ja przepraszam bardzo, że być może wstrzymuję, ale nie wiem. Proszę powtórzyć.
W sprawie ustalenia
wysokości
stawek rocznych
podatku od nieruchomości.
Podatek od nieruchomości.
Proszę Wspólna Komisja wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.
Proszę zabrać głos.
Nie, prosimy o oddanie głosu.
Teraz już
po głosowaniu.
17 głosów jest za, przeciw 1, wstrzymało się 2 osoby. Przystępujemy do następnego projektu numer 126. Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej jest oczywiście pozytywna.
Szanowni Państwo, ale ze względów na warunki techniczne tutaj panujące prosimy o zachowanie ciszy, bo jest pomruk na sali. Państwo nie słyszycie tego, co Pani Przewodnicząca czyta.
Jeśli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania nad projektem numer 126. Pan Pisarek?
Już głosowałem.
Nie, o teraz. Za 20, przeciw 0, wstrzymało się 0, czyli została przegłosowana projekt uchwały. Projekt numer 127. Ja może będę czytać jednak całość. W sprawie ustalenia informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, deklaracji na podatek od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny obowiązujących na terenie miasta Czelać. Są pytania, uwagi? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 20 głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Następny projekt uchwały numer 128 w sprawie opłaty targowej. Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Czy jeszcze są jakieś uwagi, pytania?
A nie jednogłośnie.
No, 6 było za.
Jeden przeciw.
Jeden przeciw.
I 0 wstrzymujących.
I 0 wstrzymujących.
Pan Stanisław Pisarek.
Proszę bardzo.
Szanowni radni, ja z apelem do radnych, ponieważ sytuacja kupców handlujących na targowiskach jest coraz trudniejsza. Grozi nam wzrost ich zatrudnienia, ich zagrożenia zewnętrznego w postaci prawdopodobnej budowy nowego hipermarketu. Apeluję, żeby zlikwidować opłatę targową. Będziemy dzisiaj omawiać uchwałę budżetową, przepraszam, i
grozi nam zdecydowany wzrost naszego budżetu, co powoduje, że opłata targowa, która jest opłatą znikomą w skali miasta, to jest rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby, a jeszcze do tego, od tego odchodzą przecież koszty ściągania tej opłaty i koszty administracyjne związane z tym, żeby w przeradzie zlikwidować opłatę targową dla kupców po prostu. Taki jest mój apel.
Proszę bardzo, panie
starszy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że opłata targowa u nas nie była, u nas w mieście nie była podnoszona od 2009 roku, także ona jest na tym samym poziomie, więc nie robimy jakichś tutaj ruchów plastycznych, jeżeli chodzi o targowy.
Czy jeszcze są jakieś pytania? To przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. 128.
Numer 18.
Pan Stanisław Pisar. Za 19 głosów, przeciw 1, wstrzymał się 0. Dziękuję bardzo. Zostawiamy sobie. Znaczy ja może przytam ten projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelacz. I tutaj nie uwzględniono uwagi ujętej w paragrafie pierwszym załącznika numer 2 projektu numer 3. Może pani projektant to może coś bardziej wyjaśnić. Bardzo bym prosił.
Tak. Prosimy do mikrofonu. Bardzo proszę włączyć jeden z mikrofonów.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, nieuwzględnione zostały przez Pana Burmistrza trzy uwagi. To są uwagi złożone przez jedną osobę, która generalnie złożyła pięć uwag, dwie z nich zostały uwzględnione. Jedna z nich dotyczy możliwości, czy też braku w tym wypadku możliwości lokalizacji dla terenu zlokalizowanego po wschodniej stronie tego obszaru baz paliw płynnych. Jest to, bazy paliw płynnych to są inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie, które wymagają stref ochronnych. W związku z powyższym tutaj jest istniejąca zabudowa mieszkaniowa czy tereny zabudowy mieszkaniowej do zabudowy, więc ona by musiała być, ta zabudowa wyłączona z tego planu i musiał być to albo tereny zieleni, albo takiej też musiał mieć przeznaczenie związane z lokalizacją inwestycji. Co w tym wypadku wiązałoby się z ponowieniem procedury, no koniecznością ewentualnie wypłaty odszkodowań. No, w związku z powyższym tutaj pan burmistrz zdecydował, żeby nie uwzględnić tej uwagi. Druga uwaga dotyczy zakazu lokalizacji dla tego terenu przeznaczonego pod lokalizację zarówno usług, jak i zabudowy produkcyjnej, czyli tej również po wschodniej stronie obszaru, nowych stacji paliw płynnych. To uznaliśmy, że jest to niezgodne z ustawą o zakazie konkurencji. Tutaj jest to ograniczenie wolności handlu, więc jest to niezgodne z konstytucją nawet zapis, więc tutaj pan burmistrz zdecydował również, żeby nie uwzględnić tej uwagi. I uwaga trzecia, można powiedzieć, jest częściowo uwzględniona, gdyż w projekcie planu był wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wyznaczony na poziomie 20%. To również oczywiście dotyczy tego terenu na wschodzie tego obszaru objętego planem. I tutaj wnioskował, czy to ta osoba, która składała uwagę, wnioskowała o przyjęcie wskaźnika 0%, co jest niezgodne zarówno z uchwalonym studium uwarunkowań, no jak i takimi podstawowymi zasadami zagospodarowania terenów. W związku z powyższym obniżyliśmy ten wskaźnik do 10%. Niemniej jednak należy uznać, że uwaga ta nie została w pełni uwzględniona przez pana burmistrza, no i jest konieczne, żeby tutaj państwo radni wypowiedzieli się w tej kwestii i przegłosowali no bądź w jedną, bądź w drugą stronę. Także tego dotyczą złożone uwagi tych kwestii. I prosiłabym o przegłosowanie każdej z uwag z osobna.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pani? Nie.
Czyli nieuwzględnienie.
Będziemy teraz głosować nad nieuwzględnieniem uwagi ujętej w paragrafie 1 załącznika nr 2 projektu nr 133. Kto jest za nieuwzględnieniem? Za głosowało 19 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. Druga uwaga. Nieuwzględnienie uwagi ujętej w paragrafie 2 załącznika nr 2 projektu nr 133. Kto jest za nieuwzględnienie uwagi? Pan Marian Kita. Dziękuję. Za 19 osób, przeciw 0, wstrzymała się 1 osoba. I następnie nieuwzględnienie uwagi ujętej w paragrafie 3 załącznika nr 2 projektu nr 133. Kto jest za nieuwzględnienie? Irenka, tak. 12. A pan Adżyment. Dziękuję. 19 za, 0 przeciw, wstrzymała się 1 osoba. I przystępujemy do projektu nr 133 w sprawie miejscowego dobrze planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelać Nowe Piaski. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej jest pozytywna. Bo przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. 19 osób za, przeciw 0, 1 wstrzymująca się osoba. I następny projekt, to jest projekt 145 w sprawie zmian w budżecie miasta Czelać na 2016 rok. Opinia Komisji Budżetowej jest pozytywna. Czy jakieś pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Pan Pisarek i pani Irenka. Dziękuję. 18 głosów za, przeciw 0, wstrzymały się 2 osoby. I automatycznie następny projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Czelać na lata 2016-2030. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję. 18 głosów za, przeciw 0, 2 osoby wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Następny projekt to projekt 147 w sprawie nadania nazwy ulicy dla części drogi powiatowej położonej w gminie Czelać. Opinia Komisji Polityki Przestrzennej jest pozytywna. Czy są jakieś pytania? To przystępujemy do głosowania projektu nr 147. Dziękuję. 20 osób było za przyjęciem tego projektu. Następny projekt to jest numer 135. Projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie miasta Czeladzi przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Projekt numer 135 został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Edukacji i Kultury i Sportu. Proszę, czy są pytania? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Patrzę. 20 osób za. I przechodzimy do następnego projektu. To jest projekt numer 136A w sprawie zmiany uchwały numer 18/189 z 2011 roku Rady Miejskiej Czeladzi w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Dom Pomocy Społecznej Senior imienia Jana Kaczmarka w Czeladzi. To opiniowała Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa i opinia jest również pozytywna. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję, 20 osób. Przystępujemy do projektu numer 138 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Inżynierii Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016-2017 i 2018-2020. Opinia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej jest pozytywna. Czy są jakieś pytania? No to przystępujemy do głosu. Siedemnaście głosów za, przeciw jeden, wstrzymało się dwie osoby. Dziękuję bardzo. Projekt numer 137 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.1.2017 do 31.12.2017.
Jeszcze.
Tak?
Nie.
7. Komisja Rozwoju Polityki Przestrzennej pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo.
Na ten temat poruszyłem się podczas Komisji Finansowej, nie wczoraj, przepraszam, podczas obrad Komisji Rozwoju i dyskusja na ten temat była bardzo długa i dość burzliwa. Państwo chyba widzicie, że te taryfy przewidują podwyżkę cen wody. Wody, która w Czeladzi jest A, niedobra, B, już bardzo droga. Znaczy woda sama w sobie jest tańsza niż średnio cena wody w województwie śląskim, ale cena wody wraz ze ściekami, a każdy z nas używa wody ze ściekami, bo nawet jak ktoś ma szambo, to musi płacić za wywóz szamba. To jest kolejna podwyżka. Więc A, mamy złą wodę, B, mamy coraz droższą wodę. Lat temu, chyba 7, nie wiem ile dokładnie lat temu, powstał ZIK, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który w tej chwili ma pozycję monopolisty na rynku wody w naszym mieście. No i po prostu nie mówię, że wykorzystuję tę pozycję monopolisty, ale mówię to, że być może ta decyzja kilka lat temu była decyzją błędną. Dla nas najważniejszym celem nie jest dbanie o dobro własnej spółki, chociaż jesteśmy udziałowcami tej spółki w 100%. Dla nas największą wartością i dla nas rzeczą najważniejszą jest dbanie o to, żeby mieszkańcy Czeladzi mieli smaczną wodę i możliwie tanią wodę, a tak w tej chwili nie jest, nie mówiąc o problemach jak na ulicy Zwycięstwa, chociaż to akurat dotyczy bardzo wąskiej grupy ludzi, bo większość ludzi w Czeladzi jednak problemów z dostawą wody nie ma. Prezes ZIK obiecywał, że różnego rodzaju planowanymi w przyszłym roku działaniami jakość wody znacząco się poprawi. Ale to prawdopodobnie znowu zaowocuje kolejną podwyżką, ponieważ po to, żeby się poprawiła, będzie musiał zaciągnąć 10-letni kredyt na kupno specjalnych urządzeń oraz specjalnych, pewnie kosztownych chemikaliów, które będą tę wodę zmiękczać. Ja po pierwsze apeluję o to, żeby jednak zmusić nasz ZIK do tego, żeby nie podnosił ceny wody. To po pierwsze. A po drugie apeluję do władz wykonawczych miasta, żeby przejęły się sprawą i żeby się zastanowiły, czy nie mamy innych rozwiązań w mieście, czy nie można poszukać innych rozwiązań, które pozwoliłyby, żeby woda była na przykład tak tania i tak smaczna jak w Sosnowcu, w sąsiednim mieście, gdzie woda jest znacząco tańsza i znacząco smaczniejsza. Herbata zrobiona z wody, którą częstuje mi kolega w dzielnicy Kalety, to jest dzielnica granicząca z Czeladzią, jest bardzo smaczna. Herbata z wody, którą nalewam na ulicy Borowej, nie da się pić. Więc to jest apel do władz miasta, żeby szukać innych rozwiązań. A kwestia ceny, przeciętna rodzina, ja to szacowałem, przeciętna rodzina w Czeladzi, szanowni państwo, wydaje około co najmniej 500 zł rocznie więcej niż przeciętna rodzina w Sosnowcu. Co najmniej 500 zł więcej wydaje rocznie na wodę. Naszym głównym celem jest dbanie o dobro naszych mieszkańców, a to w przypadku wody od wielu, wielu lat złej w Czeladzi. Odbijające, wiecie, oprócz ten kamień, to także wiele kosztów dodatkowych dla mieszkańców. To nie tylko koszty bezpośrednie, ale także bardzo dużo kosztów pośrednich w postaci ich zakamieniałych czajników, kaloryferów, pieców gazowych, które trzeba częściej wymieniać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję. Proszę panie burmistrz. Okay.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pozwolę sobie zdementować to, co powiedział pan radny, jako że jestem od wielu lat mieszkanką Sosnowca i woda w Sosnowcu rzeczywiście jest dobra, ale zdarza się tak, że wieczorem nie można się niestety wykąpać, bo z kranu leci woda brązowa i to wcale nie znaczy, że jest to wina dostawcy wody, to po pierwsze. Po drugie, czasem woda jest tak chlorowana, że nie jestem w stanie z niej ugotować zupy. Tak, gdyby na marginesie. Natomiast chciałam również zaprzeczyć temu, co pan radny powiedział. Nie jest rolą władz wykonawczych miasta sprzyjanie czy też hołubienie spółki. Jest to spółka miasta, gdzie jedynym wspólnikiem spółki jest miasto, jest gmina. W związku z tym naszą rolą jest czuwać na tym, żeby spółka funkcjonowała w sposób prawidłowy, zgodny z literą prawa i przestrzegała wszystkich zasad kodeksu spółek handlowych, bo do tego jako jedyny wspólnik jesteśmy zobowiązani jako gmina. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną ze zmianą taryf i podwyżką tych stawek, chciałam zwrócić uwagę państwa radnych, że sama woda w naszej propozycji drożeje o 7 groszy, natomiast 42 grosze to jest podwyżka związana z odprowadzaniem ścieków. Tak jak pan prezes Sławomir Święk na posiedzeniu komisji powiedział, planujemy przede wszystkim wykonanie inwestycji, która nie będzie jakimś drobnym rozwiązaniem ulepszającym nam jakość naszej wody, bo to, co zostało również powiedziane, woda czelacka z naszych ujęć, z naszych źródeł jest wodą bardzo dobrą, natomiast jest wodą twardą, co powoduje, że niszczą się urządzenia i przeciętny mieszkaniec pewnie wydaje więcej pieniędzy dlatego, że urządzenia typu zmywarki, pralki czy też inne, które przerabiają wodę w różnej postaci, szybciej się psują. Inwestycja została założona, którą państwo również macie opisaną w materiałach, została założona do realizacji w okresie powiedzmy 12 miesięcy. Jeśli się mylę, to poproszę za chwileczkę pana prezesa o korektę. Natomiast tak jak rozmawialiśmy na komisji, zakładamy, że w miesiącu lutym dostaniemy propozycję od firmy, która zajmuje się tymi zagadnieniami i ma tu ogromne doświadczenia. Powinniśmy otrzymać materiały, informacje odnośnie i kosztu tego przedsięwzięcia, tej inwestycji i zastosowanej metody. Wtedy, kiedy będziemy te materiały mieli, będziemy mogli je państwu przedstawić. Założyliśmy, że 1 000 000 zł, jaki znajduje się w wieloletnim planie, to są pieniądze, które będą potrzebne w przyszłym roku na uruchomienie tego przedsięwzięcia I tak jak pan prezes powiedział na komisji, zakładamy, że z końcem roku 2017 bądź na początku 2018 woda będzie przynajmniej o połowę miała niższe parametry twardości. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, proszę pan pisarek.
Ja podkreślę raz jeszcze, że zadaniem gminy jest dostarczanie mieszkańcom wody. A czy realizujemy to poprzez spółkę miejską, czy poprzez spółkę prywatną, czy poprzez firmę pana Ziutka, czy poprzez działalność jakiegoś własnego zakładu, to już jest rzecz drugorzędna. To jest podstawowe zadanie i dlatego zwracam się z apelem do władz wykonawczych, żeby szukały alternatywnych rozwiązań. Być może rozwiązania te będą tańsze i lepsze aniżeli to, aniżeli utrzymywanie własnej spółki. Nie mówię, że tak będzie. Mówię, być może i należy alternatywnych rozwiązań szukać zawsze, a nie liczyć na to, że to nasz ZIK będzie robił najlepiej na świecie.
Ja mówię,
proszę
ja chciałabym tylko dać, oczywiście szukamy różnych rozwiązań, natomiast proszę uprzejmie popatrzeć, że jeżeli chcielibyśmy zlikwidować usług naszej spółki, to mamy dwie opcje, albo spółkę likwidujemy, albo ją sprzedajemy. Czy tak, czy inaczej, miasto również poniesie koszty z tego tytułu, bo likwidacja spółki wiąże się ze zmianą liczby zatrudnionych, ze zwolnieniami ludzi, a sprzedaż przełoży się również na cenę i na taryfę, ponieważ zakup majątku będzie się przekładał niestety na wysokość stawek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I jeszcze pani burmistrza, oto poprawka do tego projektu.
Tak. Dziękuję pięknie. Chciałam państwa bardzo serdecznie przeprosić za drobny, aczkolwiek istotny błąd. Mianowicie na stronie 6 materiałów, które są dołączone jako uzasadnienie do projektu uchwały, w tabeli numer 2, która została opisana jako cena za odebrane ścieki, znajdują się wyrazy za dostarczoną wodę. Proszę uprzejmie o ich przekreślenie i wpisanie za odebrane ścieki.
Bardzo państwa proszę.
Dziękuję bardzo.
Podnosimy ręce, pani nie widzi, pan Włodzi zastawia się, a co wy mamy?
Ale na kogo pan chce patrzeć?
A miał pan tu miejsce, kolana, to nie chciał pan skorzystać.
Bardzo proszę pan, Daria.
Pani przewodnicząca, ja chciałem powrócić do tego samego tematu wcześniej, o którym żeśmy mówili, mianowicie o tej wodzie, o hydrofornii, jak również pan prezes miał być przygotowany na dzień dzisiejszy w zakresie podniesienia tej ceny wody i jednocześnie ścieków. Na razie jeszcze nie słyszałem go. Słyszę tutaj różne inne rzeczy, ale tego nie słyszałem, jak również nie ustosunkował się również, czy kupuje ten budynek z hydroforem, zrobimy tam coś, czy nie zrobimy. No możemy się śmiać dalej, oczywiście, że się możemy śmiać. No wystarczy zamienić się, jak ktoś mówi, ciupnąć na mieszkanie i tam sobie tam zamieszkać i czekać, aż woda przyjdzie z kranu, odkręci i będzie dobrze. Dlatego prosiłbym pana prezesa o ustosunkowanie się do tego merytorycznie, czy te 49 groszy, które podnosimy, one mają sens, potrzebne są i będziemy mieli z tego efekty.
Nie tak jak słyszę tak teraz, że tu sprzedajemy, tu odkupujemy tą spółkę, nie wiadomo o co właściwie chodzi. Dziękuję.
Bardzo proszę panie prezesie.
Do takiej propozycji, jeśli dotyczy rozłożenia gminy, rozwiązań, jeśli chodzi o dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla mieszkańców miasta, to w naszym kraju funkcjonują trzy formy organizowania tego rodzaju świadczeń. Pierwsze to jest urząd gminy miasta. Sam w swoich strukturach tworzy służby, które zajmują się.
Proszę włączyć.
Urząd Miasta sam tworzy służby, które w ramach struktury urzędu zajmują się wszelkimi kwestiami związanymi z pozyskaniem, dostarczeniem, sprzedażą wody i odprowadzeniem ścieków. Druga formuła to jest zakład budżetowy, który przerabialiśmy. I trzecia formuła to jest spółka kapitałowa. To jest forma dzisiejsza. Innej formy funkcjonowania dostawy wody nie ma. Oczywiście mogą być zasady współpracy międzygminnej. Jedna gmina swoimi jednostkami może obsługiwać gminę sąsiednią, czy też zespół kilku sąsiednich gmin i takie układy faktycznie funkcjonują i każda z tych form, jeżeli jest to czy to zakład budżetowy, czy spółka kapitałowa, jest formą monopolistyczną. Nie ma na obszarze żadnej gminy, z wyjątkiem takich drobnych incydentów, jak chociażby w Sosnowcu, gdzie na obszarze fragmentu miasta zarządca nieruchomości, właściciel budynku jest właścicielem również sieci i on był zmuszony do wystąpienia i ustanowienia
taryfy na dostawę wody i ścieków. Co do środków czy dyskusji o rozwoju spółki. Ten rozwój spółki nie służy samej spółce, bo nie taki jest jej cel, tylko właśnie służy temu, żeby skala inwestycji była coraz większa i żeby te obowiązki narzucone przepisami i uchwałami samorządu były realizowane. Dlatego Państwo zatwierdziliście dosyć znaczące zmiany i potrzebę zwiększenia w kolejnych latach wydatków na inwestycje, które dzisiaj dzięki temu, że spółka ma taką, a nie inną kondycję, może sobie na to pozwolić. I dzisiaj mówiąc o tym, że pozyskujemy, czy mamy pozyskać kredyty, to oznacza, że możemy sobie na takie kredyty pozwolić, bo mamy i kondycję, i zabezpieczenie takie, że banki nie wahają się na cele infrastruktury technicznej kredytu udzielić. A więc dobra kondycja firmy jest nie dla samej firmy, tylko dlatego, żeby sprawnie i pełny zakres inwestycji zrealizować. Proszę Państwa, zasady przyjmowania czy ustalania taryf są następujące, o czym była mowa w ubiegłym roku. Są przepisy ustawy, które mówią na jakich warunkach, w jakim trybie, w jakich terminach mają być sporządzone odpowiednie wyliczenia. To obowiązkiem burmistrza jest doprowadzić czy mieć przekonanie poprzez działania służb własnych lub instytucje zewnętrzne zweryfikowania, skontrolowania prawidłowości ustalenia taryf. Są zasady rozporządzenia, które mówią jak można i w jaki sposób taryfę zmienić. Jeżeli mówimy o wzroście taryfy na kanalizacji, to w pewien znaczący sposób daje to możliwości zwiększenia w przyszłości również zadań o tym charakterze i ponoszone wydatki z lat 2015-2016 w sposób odpowiedni amortyzując też włączyć prawidłową strukturę firmy. Mnie troszeczkę zaskakuje to, że po raz pierwszy mówiąc przez tutaj władze miasta o ustaleniach i potrzebie zmiękczenia wody, to właśnie w tym roku, kiedy mówimy o zmiękczeniu, mówimy najwięcej o fatalnej jakości wody. Jakoś rok temu, 2, 3, 5, 10 nie był to temat istotny. Mieliśmy ceny bardzo wysokie. Dzisiaj ta cena, jak sam pan radny Pisarek stwierdził, jest porównywalna. To Sosnowiec na nas zarabia, na ściekach, bo oni koszty mogą sobie odpowiednio kalkulować i o kolejne 5% koszty oczyszczalni nam wzrastają. A więc to Sosnowiec sobie podwyższając ceny minimalizuje swoje koszty i zarabia na gminach sąsiednich, które muszą te ścieki do Sosnowca odprowadzić, a innego sposobu niestety nie ma. 80% ścieków odprowadzamy do Katowic, 20% do Sosnowca i możemy sobie co najwyżej wybudować oczyszczalnię, tylko że wtedy, proszę Państwa, prawdopodobnie koszt metra ścieku będzie kosztował około 20 zł, bo takie będą przeliczniki amortyzacji tak dużej inwestycji. Burmistrz miasta po raz pierwszy nie własną wewnętrzną komisją służb miasta, ale zlecił kontrolę proponowanych taryf firmie zewnętrznej, firmie eksperckiej, która tym się zajmuje profesjonalnie. I proszę Państwa, oprócz jednej drobnej uwagi, że należy w uzasadnieniu taryfy przytoczyć więcej przepisów ustawy, firma ekspercka nie dopatrzyła się żadnego błędu. Państwo możecie, wykazując nieprawidłowość sporządzenia taryfy, tą uwagę czy tą kwestię przełożyć na wynik głosowania. Ale mając świadomość prawidłowości, a nie koniunkturalności tej ceny, wiedząc jakie cele stoją przed spółką i jakie sobie stawia poważne zadania i gdzie za rok będziecie mogli sami, proszę Państwa, w grudniu faktycznie ocenić, czy im się udało, czy nie. Czy to są tylko obiecanki, czy faktyczne efekty. Rozłożenie tej inwestycji w czasie też daje znaczący poziom gwarancji, że to się powinno udać. A więc myślę, że warto władzom miasta, które zweryfikowały taryfę i spółce, dać jeszcze ten rok na pokazanie, że jakość wody i ocena funkcjonowania służb związanych z tą gospodarką dała na przestrzeni tego roku jakiś efekt. Także ja tylko do Państwa apeluję, gwarantując prawidłowość sporządzenia taryfy, że te pieniądze na pewno nie pójdą na rozwój w sensie cele inne niż faktycznie poprawa jakości wody i zwiększenie zakresu inwestycji. Mam tyle do dodania, a jeszcze dla pana radnego Mariana Kity też krótkie uzupełnienie mojej wypowiedzi. Ja wspólnie z właścicielem obiektu dzisiaj i wczoraj analizowałem ten układ rzeczy i sytuacji, jaka tam ma miejsce. Dziś faktycznie nie ma możliwości przywrócenia w tym obiekcie, który nazywamy dawną hydroforownią, nie ma możliwości odtworzenia jej, czy przejęcia, odkupienia, przejęcia aportem budynku, bo sam budynek nic nie daje. Tam nie ma od wielu lat żadnego urządzenia, które oprócz wodomierza, który mierzy dostawę wody do 7 nieruchomości sąsiednich. Tam jest tylko węzeł wodomierzowy i wodomierz, nic więcej. Musimy szukać innych rozwiązań, nowocześniejszych, prostszych. Ta hydroforownia to była hydroforownia z lat chyba 70. To już jest, jak sam pan zauważył, nie ten wiek. Musimy szukać innych rozwiązań. I po to jest ta inicjatywa współpracy ze spółdzielnią Saturn, żeby znaleźć inny sposób, skuteczny. Ale dajmy naprawdę spokój tej hydroforowni, bo to już jest historia naszego miasta, raczej nie mająca szansy wznowienia, bo to byłby nie ten kierunek, który dzisiaj, inny również układ sieci powoduje, że ten obiekt faktycznie stracił swoją rację bytu już w tym czasie, kiedy woda do napiaski jest dwustronnie, zaś może być zasilana poprzez układ tutaj nowopogoński lub saturnowską. Więc ten obiekt sam sobie kiedyś praktyczny, dzisiaj jest nieprzydatny. Musimy szukać innego rozwiązania, żeby sytuację poprawić. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, panie Marianie, teraz pana
widzę. Dziękuję. Pan włożył się chyba przez niego. Ja mam jeszcze następujące pytanie. Znaczy to, że pan przesądził, że ten obiekt się już nie nadaje, no to możliwe i że tak faktycznie jest. Natomiast, no cóż, ciśnienia nie było, nie ma. Czy będzie? Zobaczymy za miesiąc. Mówiliśmy pół godziny temu, że do końca grudnia oczekuję odpowiedzi konstruktywnych, takich, które przyjdą ludzie i powiedzą, jest faktycznie woda w kranie w określonym ciśnieniu. Ale ja chciałem zupełnie o czym innym w chwili obecnej powiedzieć, do tego to po prostu wrócimy. Przed chwilą powiedział pan, że Sosnowiecka Spółka Miejska, która zajmuje się oczyszczaniem wody jako ścieków, że miasto płaci mniej, Sosnowiec, my płacimy więcej. To jest 20% ścieków. 80% odprowadzamy do Katowic, czyli na Małą Dąbrówkę. Ile płacimy tu, ile płacimy tu, ile płacą Katowice za wejście na tą oczyszczalnię? Czy my negocjowaliśmy ceny, czy ci, którzy uważają się za monopolistów, po prostu jesteśmy przez nich wyzyskiwani, nie potrafimy tego załatwić? Jak to w ogóle wygląda? Bo to wygląda z jednej strony, że jesteśmy niegospodarni, a ja w to osobiście nie wierzę. I jeszcze chciałem do jednego wrócić. I chciałem to, co już zadawałem panu kiedyś to pytanie. Jeżeli mamy 10 litrów wody czystej, litr się traci. To znaczy się, co dziesiąty litr jest po prostu litrem straconym. Obwód jest zamknięty, nie ma to, że wybiło, że ulica jest zalana, dzielnica zalana, a co dziesiąty litr dalej jest poza, za którego inni muszą oczywiście zapłacić. W związku z tym pytam się, jak to wygląda w innych miastach, czy ten co dziesiąty litr musi być stracony. Dziękuję.
Dziękuję. Panie prezesie, bardzo proszę.
Szanowni państwo, szanowny panie radny, może zacznę od ostatniego pytania. Faktycznie przeciętny poziom tak zwanych strat wody kształtuje się u nas na poziomie od 8 do 11%, co oznacza faktycznie, że na 10 litrów wody, ale nie w sieci, tylko 10 litrów wody pompowanej spod ziemi, 9 trafia do sieci lub do odbiorcy, a ten 1 litr gdzieś jest stracony. Proszę Państwa, struktura gruntów i jak gdyby zabudowy czeladzi jest taka, że nierzadko, to teraz rzadziej, ale bywa tak, że system monitorowania sieci jest to jak gdyby zagadnienie o tyle może nieskomplikowane, ale wymagające stałej kontroli monitorowania specjalnymi urządzeniami, które wychwytują tak zwane szmery w sieciach i wtedy, kiedy obserwujemy w godzinach nocnych stosunkowo większy rozbiór niż by to wskazywały godziny typowo nocne od 2 do 4, wtedy ta intensyfikacja poszukiwań wzrasta. Instalacje mają to do siebie, że ta ilość rzędu od 8 nawet do 15, do 12 jest bardzo dobrym, przeciętnym wskaźnikiem monitorowania sieci i dbania o minimalizowanie również poziom strat. To, co powiedziałem, to nie jest, że ucieka nam między siecią a budynkiem ten 1 na 10, to jest kwestia rzeczywiście tych strat, które mają prawo się wydarzać. W wielu gminach, proszę się nie dziwić, ten wskaźnik sięgał 30%, u nas kiedyś też był na takim poziomie. Nie jest to sytuacja nieprawidłowa, świadczy o bardzo dobrej kontroli i szybkim usuwaniu awarii. Dziś miesiąc temu w rejonie budynków między budynkiem Obi a Blaszakiem przez kilkanaście dni woda, że tak powiem, w znaczącej ilości uciekała w głąb ziemi. Struktura jest z gruntu taka, że jest grunt kamienisty, gliniasty. W wielu przypadkach ta woda, która wskutek rozszczelnienia sieci wydostaje się na zewnątrz, rzadko kiedy, w przypadkach może 2 na 10, jest widoczna poprzez kałuże na zewnątrz. W większości przypadków przy grubej warstwie jezdni, chodników i właśnie warstwy gliniastej jest nie do znalezienia w naturalny sposób oprócz badania profesjonalnego. To tyle na temat tej wody. Wcześniej Pan Radny pytał o te ceny. Proszę Państwa, czy proszę Pana, nie wiem, czy ta cena to jest cena, którą Sosnowiec zaproponował nam w ostatniej zmianie, ale przypuszczam, że mam zapisaną sprzed podwyżki. Cena ścieków, jaką płacimy Sosnowcowi za metr ścieków, to była 4,49 za metr sześcienny. Do Katowic płacimy 3,90 zł. To proszę Państwa, to jest cena, która jak gdyby dotyczy faktycznej ilości ścieków, które są w miejscu czy na granicy miasta sprzedawane w cudzysłowie w sąsiedniej gminie, która ma oczyszczalnię. Do tego metra ścieków fizycznie przepływającego na granicy miasta dochodzi cała ta sfera zarządzania, pozyskiwania, przepompowywania, utrzymania urządzeń na tak zwanym KSL-u. To są przepompownie ścieków. To jest praca ludzi, która w efekcie daje ten ostateczny koszt składający się właśnie z ceny 4,49 plus koszty własne związane ze ściekami. Jeżeli koszt własny, faktyczny Sosnowca jest na poziomie niższym, to oznacza, że każdy grosz płacony przez nas więcej jest czystym zyskiem Sosnowca. Ja nie wiem, ile kosztuje sosnowieckie wodociągi koszt ścieków własnych, bo to jest po prostu ich sprawa i oni się nad tymi informacjami z nami nie dzielą. Rokrocznie cena ścieków jest negocjowana, pertraktowana, natomiast jest to efekt niestety układu monopolistycznego. My możemy co najwyżej tych ścieków do Sosnowca nie sprzedać i im, że tak powiem, specjalnie na naszej rezygnacji zależeć nie będzie. Także to jest pewien układ negocjacyjny, poparty wyliczeniami ekonomicznymi, natomiast my de facto nie możemy powiedzieć od tak, że rezygnujemy na przykład z rzutu ścieków z dnia na dzień, do tej czy drugiej oczyszczalni. Więc musimy pamiętać, że to jest pewien układ uwarunkowań. My go badamy, zweryfikujemy. Ten poziom cen również musi być określony pewnymi wskaźnikami lub udowodniony, jeśli jest wyższy, amortyzacją nowo budowanych urządzeń. On jest weryfikowany, ale niestety no, nie mamy też prawa narzucić jakiejś innej ceny oprócz tej, która jest poddana negocjacjom ze strony Katowic lub Sosnowca.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Panie prezesie, bo w takim razie te cyfry, które pan teraz podał, bardzo mnie nie przekonują, bo rozumiem, że Katowice nie podniosły nam ceny, tak?
Nie, Katowice nie podniosły ceny.
80% naszych ścieków ma niepodniesioną cenę, 20% naszych ścieków ma podniesioną cenę o 50 groszy, tak?
O 5%.
O 5%, czyli 4 zł na, o, 40, na, o 20 groszy, a my podnosimy cenę ścieków o 47 groszy. Więc tutaj matematyka do tego naprawdę nic nie ma. To jest do mnie, proszę nie odpowiadać, proszę nie odpowiadać. Natomiast ja mam sprawę drugą, mianowicie co najmniej połowa mieszkańców Przelazi mieszka, no może nie co najmniej połowa, ale duża część mieszkańców Przelazi mieszka w domach jednorodzinnych. Bo chciałem zapytać, czy spółka przewiduje dla dobra mieszkańców, panie prezesie, rzecz następującą. Otóż my rozliczamy ścieki w oparciu o wodomierze wody. Zakładając, że jeżeli ktoś pobrał 8 metrów sześciennych wody, to znaczy, że trzeba go skasować również za 8 metrów sześciennych ścieków. Tymczasem prawda jest taka, że nawet prawda jest taka, fizyczna, chemiczna i tak dalej, że nawet jeżeli ktoś mieszka w bloku na 10 piętrze i załóżmy, że ma to szczęście, że nie na zwycięstwa, coś, że dochodzi do niego woda bez przerwy, no to odbiera 5 metrów sześciennych wody, ale już nie oddaje 5 metrów sześciennych ścieków. To jest oczywiste, prawda? Bo każdy z nas poci, paruje woda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Woda paruje podczas gotowania. Moment. Mówimy o fizyce w tej chwili, pani radna. Natomiast w przypadku ludzi, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych, no to różnica pomiędzy ilością pobranej wody a ilością oddanych ścieków jest bardzo często olbrzymia. Dlatego, ponieważ ludzie w domkach jednorodzinnych mają ogródki, podlewają trawniki. Niektórzy są na tyle sprytni, że zakładają sobie drugie liczniki i zgłaszają to do was. Mają drugi licznik tak zwany ogrodowy, ale większość ludzi tak nie ma. Pytanie, czy uwzględniacie tego typu rzecz, że tak naprawdę ilość ścieków nie jest równa ilości wody pobieranej? To są te dwa problemy.
To pod dalszą rozwagę i tą matematyczną analizę pana radnego poddaję taką okoliczność, że przeciętnie przy jednorazowych opadach deszczu kanalizacja sanitarna przyjmuje sześciokrotnie większą ilość ścieków niż te produkowane komunalnie. My tą ilość ścieków w sposób jak gdyby niemożliwy w inny, bo to musi być tutaj brnąć daleko idące takie dywagacje i wyjaśnienia technologiczne, ale generalnie gro wód deszczowych i opadowych jest przenoszonych czy transportowanych w sposób niezależny również na oczyszczalnie i w Katowicach, i w Sosnowcu. W związku z tym nie można powiedzieć, a to regulują to przepisy dla pewnego ułatwienia rozliczeń, że tyle samo wody pobieramy i tyle samo tworzymy ścieków. Są to pewne uproszczenia, natomiast niepokojące jest, powiem panu, to, że już w tym momencie mamy zamontowane liczniki ilości ścieków, które zamontowały katowickie wodociągi i jest niezwykle prawdopodobne, że płacić będziemy musieli w kolejnych miesiącach, począwszy od drugiego półrocza, a najpóźniej od przyszłego roku, za faktyczną ilość ścieków, które znajdują się fizycznie w kolektorach KSL-u. Więc tutaj oczywiście możemy mówić o dokładności, ile kto produkuje ścieków komunalnych, a ile, jaka ilość ścieków dodatkowych, ogólnomiejskich jest sprzedawana fizycznie na oczyszczalnie, to jest naprawdę złożony problem, ale myślę, że w tym momencie ani pan mnie, ani ja pana nie przekonam, że doszło do nieprawidłowości w prowadzeniu taryfy kalkulacji. No, problemy związane z tą kwestią natury właśnie komunalnej oczyszczania i odprawiania ścieków są zbyt złożone, zbyt poważne, żeby tutaj je rozpatrzyć i wyjaśnić.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeżeli nie, to przystępujemy do rozmowy. Panie Marianie, ja pana nie widzę.
Jedno zdanie w komentarzu przed panem Marianem. Obserwujemy, że państwo co 2-3 dni po każdym deszczu tak niesamowitą ilość śmieci, worków, szmatki, wszystkiego tylko co można znaleźć w kanalizacji, że ja 4 ludzi co 2-3 dni deleguję na poszczególne przepompownie ścieków. Wyciągamy pompy, jak państwu mogę
przesłać na wasze tablety w najbliższych dniach. Jak wygląda pompa po kilku dniach jej eksploatacji po jednorazowych opadach deszczu? Po prostu to jest stan rzeczy, określiłbym nietechnicznie, niewyobrażalny. Jakie ilości odpadów, nie ścieków, a odpadów zatrzymywane są na pompach, które przepompowywują nasze właśnie tutaj dyskutowane ścieki na oczyszczalnie, szczególnie w Katowicach.
Dziękuję, to pan Maria.
Ja jeszcze, panie przewodniczący, jeszcze raz do pana prezesa chciałem się zwrócić, bo pan tutaj się nie do końca odpowiedział. Mianowicie mnie interesowało, i to pan powiedział, że do Katowic płacimy 3,90, do Sosnowca 4,49. Natomiast pan nie wie, to jakby była tajemnica, ile płaci normalny katowiczanin i ile płaci statystyczny sosnowiczanin za te ścieki w swoim mieście. Bo to mnie interesuje, czy my mamy...
Tylko powiedziałem, że nie znam kosztów produkcji, natomiast...
Nie koszty produkcji, nie cenę. Tak, mnie interesuje praktycznie, ile płaci mieszkaniec Sosnowca, Katowic do tych swoich ścieków. I to mnie bardzo,
panie radny,
bardzo proszę.
Powiem tak, zasadą
jest, że tam gdzie w mieście woda jest kupowana z GPW, jest ona od tej naszej przeciętnie droższa, natomiast ścieki w miastach, gdzie, które mają oczyszczalnie, te ścieki są tańsze. Ja dysponuję łącznymi cenami, ile płaci mieszkaniec poszczególnych sąsiednich miast za wodę i ścieki. I to, o tym mówiłem na komisji i podawałem państwu przykłady ościenne i dalsze. Siemianowice przed podwyżką, z którą się liczą też w tym teraz czasie, co państwo, mają cenę do końca grudnia 13,57. Tarnowskie Góry mają łączną cenę 16,88. Będzin 14,86 zł. Dąbrowa Górnicza, która ma swoją oczyszczalnię po modernizacji, 17,98 zł. Piekary Śląskie 14,43 zł. Mysłowice 18,01. Sosnowiec 11,02 przed podwyżką od 1 stycznia 2017. Nie chcę i nie będę komentował tych kwot. To są kwoty brutto. Nie będę komentował dlaczego. Może tak świetnym i stabilnym przedsiębiorstwem sosnowieckim, zarządzanym stabilnie i w formie RPWiK-u od 20 lat jest ta firma i stan sieci pozwala na utrzymanie tak niskiej ceny. Nie wiem, być może ta cena powinna się zmienić. A może rzeczywiście tak mają skalkulowane oczyszczalnie ścieków, że to my i inne sąsiednie miasta finansujemy oczyszczalnie, a koszt w związku z tym własny pozwala tą cenę nieco obniżyć w stosunku do sąsiednich gmin. Nie chcę komentować przyczyn, dlaczego akurat to miasto, powiem więcej, jest to dziwne, że w promieniu kilkunastu kilometrów jedno jedyne miasto ma tak tutaj odmienne, korzystne dla mieszkańców ceny.
Kończąc, panie przewodniczący, nie będę zabierał głosu w tych sprawach. Chciałem tylko zapytać pana konkretnie, czy tą cenę wody z tymi ściekami, którą podniesiemy naszym mieszkańcom, czyli nam samym, spowoduje, że pan jako prezes określonego przedsiębiorstwa doprowadzi, że w najbliższym czasie suma, kumulacja tych pieniędzy pozwoli na to, żebyśmy zakupili urządzenia, które doprowadzą do zmniejszenia wody, automatycznie zmniejszenia kamienia zmniejszania po prostu zanieczyszczeń, począwszy tam od pralek, lodówek, żelazek i tak dalej, na czymś innym tam kończąc. To jest po prostu podstawowy element i chciałbym, ażeby Pan był łaskawy na to odpowiedzieć.
Szanowni Państwo, do końca lutego mają być zakończone prace związane z ustaleniem optymalnej technologii do zastosowania w celu zmiękczenia wody. Tu nie jest mowa o metodach czysto chemicznych, tu jest mowa raczej o metodach fizyczno-mechanicznych. Do końca lutego ma być ustalony sposób, technologia wdrożenia procesu zmiękczania. W założeniu rozmów wcześniejszych na Politechnice i rozmów z innymi potencjalnymi kontrahentami, bo nie znamy jeszcze kto to będzie realizował, ale praktyka pozwala uważać, że okres od 1 marca do końca grudnia jest wystarczający do tego, żeby wybrany sposób technologicznego zmiękczania wody wdrożyć i no, mieć tego pierwszy efekt.
Jeszcze proszę.
Ja wiem, że zajmujemy trochę czasu tą dyskusją. Być może część radnych to nie obchodzi, no przepraszam, ale korzystając jednak z okazji, że jest Pan Prezes, chciałem zapytać o dwie rzeczy. Sprawa pierwsza, bardzo szczegółowa, Panie Prezesie, mianowicie kiedyś zwracałem się do miasta z prośbą o to, żeby odpowiedziało mi na pytanie dotyczące wylewów przy ulicy Staszica, gdzie prawdopodobnie kanalizacja ściekowa, nie ściekowa, tylko kanalizacja wodna, wodno-burzowa jest używana jako kanalizacja ściekowa i w efekcie ścieki wylewane są bezpośrednio na działki przy drodze między drogą a rzeką. A sprawa druga dotyczy, rozumiem to pytanie, bo w sumie nawet nie wiem, Pan sam wspomniał o tym, że po burzach, deszczach i tak dalej jest problem zdecydowanie zwiększonej ilości ścieków. Rozumiem, że kanalizacja wodno-burzowa to jest oczywiście coś innego niż kanalizacja ściekowa, prawda? To są dwie niezależne rzeczy, ale u nas w Przelazi obie podlegają ZIG-owi i jak widzę mieszają się ze sobą, tak? Może Pan przybliżyć ten temat?
Nie, mogę, ale stwierdzam, że jest Pan w błędzie. To znaczy za gospodarkę i za kanalizację deszczową odpowiada nasz zakład budżetowy, który...
MZGK.
Natomiast szereg, nie powiem w ilu kilometrach, w jakim procencie, ale szereg instalacji jest tak zwanych ogólnospławnych, czyli służy zarówno odprowadzeniu wód deszczowych i opadowych i ścieków komunalnych. I jest również znaczący już procent, coraz większy, sieci rozdzielczych, czyli sieci deszczowych, stricte deszczowych, do których nie powinny być wprowadzane inne ścieki, i kanalizacja sanitarna, ta typowo sanitarna. Natomiast to, o czym Pan pisał i o czym Pan mówi, to jest przykład kanalizacji deszczowej ulicznej, do której prywatni właściciele, tak powiedzmy sobie na skróty i dla swoich oszczędności w inwestycjach indywidualnych, prowadzili swoje ścieki i deszczowe, i po części komunalne, ale ustalenie nieprawidłowości w tym zakresie, kto wprowadza ścieki sanitarne do deszczówki, jest to sprawa generalnie Straży Miejskiej i uregulowań wynikających z ustawy o porządku w gminie. Natomiast ten konkretny przypadek w jednym miejscu wyjaśniliśmy i doprowadziliśmy do rozdziału. Natomiast drugi został mogę powiedzieć, zaczopowany, uważając, że no, działania są po stronie właściciela, natomiast my możemy doraźnie, widząc nieprawidłowość, tak rzeczy zlikwidować. Ale jeszcze raz mówię, to co Pan sobie tam to zostało sfotografowane i zamieszczone, to były faktycznie pomalarskie ścieki, wiemy na zdjęciach, osoby, która w rejonie ulicy Staszica wprowadzała swoje ścieki do deszczówki, która po prostu została przeprowadzona kiedyś jakimś takim amatorskim sposobem na drugą stronę ulicy i w sposób no, taki rzeczywiście naganny była czy jest zauważalna po drugiej stronie ulicy, ale to generalnie jest temat do Straży Miejskiej, która powinna i ma metody mandatowania takich przypadków.
Dziękuję, proszę Pana Dżemenker.
Panie Radny Pisarek, ja myślę, że wysoko niestosownie zabiera Pan głos, uważając, że innych radnych to nie obchodzi. My o niektórych, tak Pan powiedział,
Powiedziałem tak dlatego, bo kiedy zabieram głos, widzę wasze miny, niektórych z was.
No, aha, miny.
Powiedziałem, no, dlatego tak reaguję, bo
pan czyta z oczu naszych i z min, czy nas to interesuje, czy nie? No myślę, że nie jest to na miejscu mieć taką uwagę, bo my moglibyśmy mieć uwagę do pana, że jest pan nieprzygotowany, bo pan nie wie, gdzie ma pan w materiałach szukać odpowiedniej uchwały. To tyle, dziękuję.
Dziękuję.
Tak, urażonych moim nieprzygotowaniem bardzo przepraszam, natomiast mówię, że ze zdziwieniem zauważam, że w tak ważnej rzeczy, jaką jest podwyżka cen wody oraz jakości wody dla radnych, głos zabiera tylko dwóch radnych, a reszta ze zdziwieniem, jakim się temu przygląda.
Mogę, pani przewodnicząca?
Proszę.
Ja chciałam tylko zauważyć, panie radny, że duża dyskusja na temat wody była przeprowadzona na Komisji Finansowo-Budżetowej. Rozmawialiśmy tam bardzo długo, były zadawane pytania, także uważam, że wszystko zostało wyjaśnione. Dziękuję.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś uwagi? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania projektu numer 137. Kto jest za? Przeciw? Kto się wstrzymał? Głosujemy. Zagłosowało 17 radnych, przeciw 1, wstrzymało się 2 radnych. Jeszcze pan Andrzej Kmenta.
Pani przewodnicząca, czy mogę poprosić o przerwę? Około 15-20 minut.
Taką higieniczną.
Tak. Przewietrzenie sali, bo...
Dobrze, bardzo proszę. Dobrze.
Szanowni Państwo, prosimy o zajmowanie miejsc.
Serdeczne życzenia imieniowe Andrzeju, Andrzejki. Mam nadzieję, że wróżby będą udane i wszystko się będzie w życiu szczęścić. Natomiast przechodząc do rzeczy głównej, jestem zaskoczony tym, że miasto, które całkiem niedawno, ja to mówiłem na komisji, ale ponieważ Komisja jest komisją i w komisji nie uczestniczą, w obradach komisji nie uczestniczą wszyscy radni, w związku z czym po to jest sesja, żeby przynajmniej część tej dyskusji potem na tę sesję przenosić. Mamy jako Czeladź, jako miasto Czeladź, jako czeladzianie bardzo negatywne doświadczenia związane z zakupem innej nieruchomości przy ulicy Bytomskiej. Jest to ulica Bytomska 70, który to zakup kilka lat temu spowodował, że jako miasto, jako czeladzianie ponieśliśmy dużą stratę finansową. Obawiam się, że bardzo podobnie będzie także i w tej sytuacji. I tak trochę pół żartem, pół serio mam taką propozycję, żeby ci wszyscy radni, którzy zamierzają kupić tę nieruchomość w imieniu mieszkańców miasta, bo tak naprawdę kupimy ją na własność miasta w imieniu mieszkańców i wydając pieniądze mieszkańców miasta, zastanowili się nad tym, czy wydaliby własne pieniądze na zakup takiej nieruchomości. Jestem prawie przekonany, prawie w 100% przekonany o tym, że nikt nie wyłożyłby prywatnych pieniędzy na zakup tej nieruchomości, natomiast w imieniu miasta chcemy, w imieniu mieszkańców miasta chcemy tę nieruchomość nabyć. Mieszkańcy tam mieszkają w tej chwili, nikt ich na dzisiaj nie wyrzuca. Nie wiem, skąd się wzięła taka cena. Według mojej oceny i według mojej wiedzy na temat rynku nieruchomości, to ten budynek jest znacząco mniej. Jest położony na bardzo, bardzo małej działce. Ten budynek zapewne jest budynkiem bardzo starym. Tak na oko wygląda na około 100 lat. W związku z czym uważam ten zakup za całkowicie bezzasadny i w imieniu mieszkańców nie podejmę takiej decyzji, żeby się na to zgodzić. Tyle.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś uwagi? W takim razie przystępujemy do głosowania projektu numer
30.
Jest jeszcze. Przepraszam.
Ja nie chciałem na ten temat zabierać głosu, natomiast chciałem panu Stanisławowi podziękować. Proszę wierzyć, że mnie się nie spieszy, jeżeli chodzi o dzisiejsze imieniny, a wróżby to są dzień wcześniej, czyli wczoraj się odbywały.
Mam nadzieję, że były udane.
Ale wróżby dotyczą kobiet, proszę panu Andrzejki, a Katarzyny dotyczą mężczyzn.
No i proszę do tutaj.
Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Jeszcze tak, bo ja to nie widzę, naprawdę.
Wczoraj na komisji rozmowy pani burmistrz mówiła o kwocie około 200 tysięcy za ten budynek, ale myślę, że ta kwota nie jest w tej chwili już ustalona. Myślę, że miasto będzie negocjowało z kimś, z właścicielem tego budynku. Ja jednak uważam i ja się boję, że faktycznie jeżeli właściciel tego budynku będzie chciał sprzedać i ktoś kupi, no to po prostu może spróbować wyrzucić tych naszych mieszkańców, a jednak tam mieszka 10 rodzin, a są jeszcze dwa lokale, które możemy zasiedlić, a wiemy, jaka jest sytuacja z mieszkaniami w naszym mieście. No mam tylko nadzieję, że po prostu, że miasto jako miasto w imieniu mieszkańców i nas wszystkich po prostu będzie negocjowało i robiło wszystko, żeby ta cena była po prostu niższa i żeby to było dla nas wszystkich opłacalne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Chciałbym podkreślić jeszcze jeden fakt, mianowicie, Szanowni Państwo, ta działka ma 240 metrów kwadratowych. Podejrzewam, że prędzej czy później, a podejrzewam, że już w niedługim czasie, ten dom będzie z powodów technicznych przez nadzór budowlany zmuszany do rozbiórki. I ta działka o takiej powierzchni, no tak naprawdę przylega, bo ona to jest działka między dwoma ulicami, prawda? Między dwoma ulicami. Obawiam się, że nawet zgodnie z tymi przepisami, jakie w tej chwili mamy budowlanymi w Polsce, okaże się, że na tej działce już nic nie będzie można wybudować, bo przepisy nie pozwolą na zachowanie właściwych odległości od granic tej działki. Także weźmy to także pod uwagę, że to jest kupowanie czegoś, co już jest dawno, dawno, dawno temu technicznie zniszczone.
Dziękuję, pan Marek.
Ja chciałem zapytać, jaka jest powierzchnia tego domu w metrach kwadratowych na wszystkich poziomach?
To bardzo proszę do mikrofonu.
Pani szuka tutaj tych informacji.
Powierzchnia użytkowa. Uzasadnienie, 37 metrów kwadratowych. Tak.
Tak, 307. No, ja nie doczytałem. Dziękuję bardzo. To już.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? To teraz przystępujemy do głosowania. Wodziu. Za 16, przeciw 1 osoba, wstrzymało się 2 osoby. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego projektu numer 140 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej numerami działek 37, 43 przez 9, arkusz nabyty 62, położony przy ulicy Lewin w Przeradzie. Czy są? Aha, opinia komisji pozytywna, czy są jakieś pytania? Nie widzę, zatem przystępujemy do głosowania. Irenka Owczarz i Marek. Dobra, jest porządek. 18 osób było za, przeciw 1 osoba, wstrzymujących 0. Przystępujemy do projektu numer 141 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych numerami działek 225, 226, 35, arkusz mapy 27 o łącznej powierzchni 8923 metry kwadratowe oraz działek oznaczonych numerami 90, 206, 202, 24, 203, 39, 204, 45, 205, 68, arkusz mapy 24 o łącznej powierzchni 75503 metry kwadratowe położone przy ulicy Mysłowickiej w Czeladzi. I opinia Komisji Polityki i Polityki Przestrzennej jest również pozytywna. Widzę, że pan Andrzej Mędler, tak?
Ja tylko chciałem spytać, pani przewodnicząca. W jednej uchwale podajemy przy arkuszu mapy, jaki to jest arkusz, a w następnej uchwale podajemy powierzchnię. Dlaczego jest taka dowolność? Czy moglibyśmy zawsze podawać, bo w niektórych uchwałach brakuje mi wielkości, a ta wielkość jest na uzasadnieniu. Natomiast w 140 nie mieliśmy w uchwale, a w tej uchwale 141 mamy powierzchnię działki. Chciałem spytać, czy tak ma być, czy może...
Powinno być, że w każdej uchwale powinna być powierzchnia.
Pani burmistrz. Jedna,
dwa, Mówimy o uchwale w sprawie, tak, że nie ma wymienionej powierzchni.
Tak, tak. A w następnej mamy.
Jest, no, to jest błąd i będzie to wypełnić.
Czyli w 140 powinniśmy wpisać powierzchnię?
Już wyrażam.
Znaczy, od razu wyjaśniam, projekt numer 140 dotyczy części nieruchomości. Zostaną one wydzielone, natomiast te projekty wcześniejsze dotyczą całości nieruchomości. Projekt 140 wymaga podziału geodezyjnego i wydzielenia fragmentów tych działek przewidzianych w miejscowym planie pod drogą. Ja nie jestem niestety w stanie pokazać Państwu...
Po podziale będziemy mogli powiedzieć,
jaka jest dokładnie powierzchnia tych nieruchomości.
Dobrze, tylko że w uzasadnieniu mamy na przykład wpisane, że działka 37 ma powierzchnię 2405. To moglibyśmy ją wpisać, że o takiej powierzchni działka 37. Natomiast ta następna no, mogłaby być bez powierzchni podana, wtedy nam będzie się łatwiej to czytać, wiedząc, jak wielka ta działka jest do sprzedaży.
A my wydzielamy z jednej
piętry.
Aha, czyli... Z działek
wydzielamy
części.
Wydzielamy.
Tak. Aha, dobrze. Stąd brak powierzchni.
Czy jeszcze jakieś pytania z sali? Bardzo proszę.
Nie ma.
W takim razie przystępuję do głosowania. Jeszcze teraz. Patryk, Irenka, Marek Kocoń. Dziękuję. Za 18, przeciw 1, wstrzymało się 0. Projekt numer 142 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Czelarskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Czeladzi. Komisja Polityki Przestrzennej.
Przepraszam,
który projekt teraz
głosowaliśmy?
Numer 141.
A my przeszliśmy do
142, a co do 141? Do głosowania. I pan też głosował, kolega.
Rozmawialiśmy przed chwilą o letniej. To ja chciałem zgłosić wniosek o reasumpcję głosowania, bo chciałem coś powiedzieć o tej 141. Jaki jest mój wniosek?
Jeszcze było się głosowanie.
Reasumpcja polega na tym, że jest właśnie to
głosowanie. Ale na jakiej zasadzie jest?
Rozmawialiśmy cały czas do działu numer 140. Tutaj z Państwem się konsultowałem. Prosiłem o wyświetlenie działki kolejnej Mysłowickiej. No i słyszę, że i tutaj też Państwa radnych pytam, o której rozmawiamy. Nagle się okazuje, że już po głosowaniu.
Czy według statutu reasumpcja oznacza, że kasujemy wynik głosowania i głosujemy na
reasumpcję? Ale na jakiej podstawie jest reasumpcja?
Mamy dwie przesłanki reasumpcji głosowania. Pierwsza przesłanka reasumpcji głosowania to jest taka, że nie wyjaśniono dostatecznie sposobu głosowania, w związku z czym niektórzy radni obecni głosowali inaczej niż było to ich zamiarem. I druga, wynik głosowania budzi wątpliwości, na przykład wskutek tego, że liczba głosów nie zgadza się z liczbą radnych obecnych na sali czy uczestniczących w głosowaniu. Wniosek o reasumpcję rozstrzyga Rada w głosowaniu. Także,
ja tylko tytułem uzasadnienia. Głosując przy działce numer 141, miałem świadomość, że głosuję odnośnie działki 140.
Projektu.
Ja mam taką propozycję w takim razie, bo jak sądzę, panie radny Maciowski, panie radny Wojciech Maciowski, to co pan chce powiedzieć, że na projekt 141 zasadniczego wpływu na głosowanie już nie będzie na tych głosowania. W związku z czym może pan to teraz powie po prostu i zwiększy nam pan w ten sposób wiedzę, a głosowanie będzie głosowanie, będziemy powtarzać.
Może ja jednak poddam ten wniosek w głosowaniu nad reasumpcją. Kto jest? Wniosek.
Jest przesłanka, ten pierwszy, można też ten pierwszy element jest przesłanka.
Znaczy, jeszcze raz.
Rada wszystko. Rada wszystko.
Jeszcze raz. Nie wyjaśniono, pierwsza z tych przesłanek, o której wspomniał przed chwilą pan przewodniczący, nie wyjaśniono dostatecznie sposobu głosowania, w związku z czym niektórzy radni, podkreślam, tutaj głosowali inaczej niż było to ich zamiarem. No jak słucham pana radnego Maśniewskiego, to mam wrażenie, że tutaj zachodzi ta przesłanka, dlatego że z tego co radny mówi, ewidentnie głosował nie nad tym projektem uchwały, nad którym myślał, że głosuje.
Tylko teraz pytanie, czy reasumpcja wymaga zgody rady, czy jest jak gdyby wynika ze samego statutu?
Znowu cytując statut. Wniosek o reasumpcję uchwały rozstrzyga się w głosowaniu jawnym.
Czyli mamy odpowiedź, czyli musimy w takim razie przegłosować, to jest za reasumpcją.
Tylko chwileczkę, bo czekam na wniosek o reasumpcję głosowania projektu numer 141. Kto jest za? Siedemnaście osób za, przeciw jedna, wstrzymała się jedna osoba.
Czyli nie reasumpcja.
Czyli jeszcze raz. Czyli jeszcze raz.
Teraz.
Przede wszystkim dziękuję za możliwość reasumpcji głosowania. Proszę Państwa, trzy kwestie, w sumie dwie.
Przed sesją tutaj rozmawialiśmy z Państwem odnośnie tego projektu. Konkretnie mi chodzi
60. Pani Wilonta i burmistrz PTK na tej mapie Państwo nie zobaczycie w swoich materiałach. Niezakreskowana działka po prawej stronie, znaczy zakreskowana działka po prawej stronie, w prawym górnym rogu, obok tych czarnych, miało być to ta działka, gdzie były nasadzenia, miałyby one pozostać. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy to są wszystkie te nasadzenia i czy ta strefa będzie zachowana? Druga kwestia jest tu po stronie lewej działka numer 205, jeśli dobrze widzę na tym czarnym rysunku, dochodzi aż do drogi do ulicy Mysłowickiej. Czy jest tutaj przewidziana ta rezerwa drogowa na ścieżkę rowerową, drogę tam rowerową, o której kiedyś tam była mowa? No i trzecia kwestia jest już może trochę przeterminowana, bo już kiedyś podnosiłem kwestię niedawania ciepłociągu, ale on już przy wcześniejszych sprzedażach został pierwszymi nieruchomościami zabudowanymi, także to i tak już mleko się dolało. Także te dwie kwestie pierwsze.
Znaczy, jeśli chodzi o tereny zielone na tym obszarze, to do sprzedaży nie przeznacza się tutaj tego obszaru. Ja tutaj mam taką, nie mogę Państwu niestety wizji projektanta szczegółowo pokazać, znaczy mogę, nie mam tej wizji na rzutniku, więc chciałam Państwu pokazać, jak mniej więcej wygląda plan zagospodarowania tego terenu odnośnie obszarów zielonych. To jest taka bardzo duża mapa. Jak Państwo sobie zobaczą, tutaj ten cały fragment, ten, który ja tutaj też będę na monitorze właśnie pokazywać, tutaj ten teren przeznaczony jest pod tereny zieleni. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie związane ze ścieżką rowerową, no to jeżeli, czy ta ścieżka miała być realizowana z budżetu obywatelskiego może?
Nie.
Na obecną chwilę w miejscowym planie nie mamy zabezpieczonych takich terenów pod ścieżkę rowerową. Natomiast no, jest to też kwestia tego, że będziemy dokonywać podziału tych terenów i jeżeli będą takie plany, że ma ta ścieżka tutaj na tych terenach powstać, no to na pewno zostanie to w momencie podziału uwzględnione.
Tak, Pani Radni, jeszcze jakieś pytanie? Czyli teraz możemy przystąpić już do głosowania. Oraz który? Projekt numer 141. Głosujemy. Siedemnaście za, jedna osoba przeciw i jedna wstrzymująca. Dziękuję. Projekt numer 142 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Czelackiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Czeladzi. Opinia Komisji Budżetowej pozytywna. Jakieś pytania? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Dziewiętnaście osób za, przeciw 0, wstrzymało się 0 w kółku. Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Projekt numer 143 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości oznaczonej numerem działki 51/13 arkusz mapy 13 położonej w okolicy ulicy Chmielnej w Czeladzi. Opinia Komisji Rozwoju jest pozytywna. Pytania? Tak, bardzo proszę. Zabrania. Dziękuję bardzo. W takim razie przystępujemy do głosowania. Pan Stasiu. Stasiu pisał. I Patrycja. Nie. Za 18 osób, przeciw 0, wstrzymało się 1 osoba. Następny projekt 144 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerami działek 50, arkusz 13 oraz części działki oznaczonej numerem 49, arkusz mapy 13 położonych przy ulicy Gminnej w Czeladzi. Opinia Komisji Rozwoju również jest pozytywna. Czy są jakieś pytania?
Nie mamy.
Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Zagłosowało 18 osób, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Następny projekt to jest numer 129 w sprawie udzielania przez gminę Czeladź dotacji na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych polegających na wykonaniu prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pod wezwaniem Matki Bolesnej w Czeladzi w zakresie czyszczenia elewacji południowej kościoła. Opinia komisji również pozytywna. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania.
Numer jeden?
Ja. 18 osób głosowało za, 1 przeciw, wstrzymało się 0. Projekt numer 120 w sprawie zmiany uchwały numer 3/8/2014 w sprawie powołania stałej Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego. Komisja Budżetowa 20. Opinia Komisji Budżetowej pozytywna. Czy jakieś pytania ze strony Państwa? Dziękuję, nie widzę. Przystępujemy do głosowania.
Jeszcze. Teraz poproszę.
Za 19, przeciw 0, 8, 0. Następny projekt numer 121 w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny J. na bezczynność burmistrza i dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i uznania jej za bezzasadną. Doszło do nas pismo pani, która powiedziała, że nie może dzisiaj być na naszej sesji, ja pozwolę sobie Państwu je odczytać. W nawiązaniu do pisma SRM 1510/4/2016 z dnia 18 listopada uprzejmie informuję, że projekt odpowiedzi, który został do mnie skierowany, nie ma związku z moją skargą. Skarga na notoryczne naruszenie środowiska poprzez używanie instalacji nagłaśniających przez ajentów restauracji Pub Tawerna przy Smaki, znajdującej się na terenie kompleksu basenów przy ulicy Legionów Czeladzi, została złożona do starosty w przekonaniu, że mieści się to w kompetencji starostwa powiatowego i nie była skargą na bezczynność burmistrza czy dyrektora MUSI, tylko na ajentów restauracji cała wstecz. Z treści projektu odpowiedzi jasno wynika, że mieszkańcy składali skargi co roku, w tym moja w 2016 do starosty, a w wyniku działań MOSIR najemca zobowiązywał się do przyciszenia muzyki oraz wprowadzenia rozwiązań mających na celu odizolowanie wydobywających się dźwięków. Czyli, że jednak MOSIR i najemca problem dostrzegał. Że muzyka nie została ściszona, to powszechnie wiadomo, a jakie najemca podjął kroki w kierunku wprowadzenia rozwiązań mających na celu odizolowanie wydobywających się dźwięków? Czy dyrektor MOSIW sprawdził, jak najemca związywał się z podjętych zobowiązań? Panie burmistrzu, nikt nie oczekuje, że w parku nie będzie imprez, bo problemem nie są okazjonalne miejskie imprezy, tylko prywatna restauracja na terenie MOSIW. A jest wiele sposobów na rozwiązywanie polubowne problemu muzyki, głośnej muzyki w restauracji cała wstecz. Jak chociażby przeniesienie muzyki do środka lokalu, postawienie ekranów dźwiękochłonnych, czy po prostu jej ściszenie. Odpowiedź, że moja skarga jest bezzasadna, urąga poczuciu sprawiedliwości społecznej. Jednocześnie dziękuję za zaproszenie na posiedzenie komisji, ale ze względu na mój wiek i stan zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, nie będę mogła przybyć, o czym już pisemnie poinformowałam panią przewodniczącą Rady Miejskiej. Nadal liczę, że radni wezmą pod uwagę los mieszkańców, którzy chcieliby w weekend po prostu odpocząć w ciszy wśród zieleni, a nie być przez pół roku katowanymi wątpliwej jakości bardzo głośnymi dźwiękami dochodzącymi z restauracji i z wyrazami szacunku. To pismo odczytałam, ale myślę, że ono nic nowego do sprawy nie wnosi, ale to jest moje zdanie. W takim razie przystępujemy. Aha, jeszcze przepraszam, bo ja nie widzę, to
pan Marian.
Pan Marian, bardzo.
Pan Marian się świeci.
Przewodnicząca mówiła pani o tym najemcy, o tym dyrektorze Mosiru. Chciałbym, żeby on był łaskawy nas uświadomić, dlaczego ta pani jako nasz suweren pisze do nas, że nie chce z muzyki, że za głośna, żeby postawić po prostu płoty dźwiękościowe i tak dalej. Bardzo bym prosił, żeby pan był uprzejmy po rozpoznaniu całości, żeby pan powiedział nam, gdzie jest racja. My będziemy nad tym głosowali, a to nie jest na zasadzie jakiegoś takiego przypadku, że głosujemy, bo tak, dziękuję.
Dziękuję. Pan dyrektor, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, do mikrofonu właśnie.
Od maja do września dzierżawca wypuszcza muzykę, grają, ludzie tam tańczą, śpiewają i dochodzą do nas sygnały, że są ludzie zadowoleni z tego, że jest coś takiego w Przeladzi i przychodzą tam. W tym roku nie wpłynęła do nas żadna skarga, poza tą, którą tutaj teraz na tym posiedzeniu obradujemy. I w związku z tym uznałem, że temat jest zakończony, że muzyka jest ściszona i wszystko jest w porządku. Dziękuję.
Dziękuję. Czy pan Marian jeszcze jakieś ma pytania do pana?
Czy dalej w ogóle nie wiem, co pan chciał przez to powiedzieć, dlatego dla pana nie ma problemu, jest pismo i pani domaga się, żebyśmy coś z tym faktem zrobili. Dlatego pytam, co pan ma zamiar z tym fantem zrobić?
Wypowiedzieć dzierżawcy umowę. Jeżeli nie będzie się stosował do, dalej do ściszenia muzyki.
A panie burmistrze, jeszcze proszę.
Proszę państwa, z mojej wiedzy wynika, że muzyka i imprezy taneczne odbywają się tam od piątku do niedzieli do godziny 22. Termin ten jest przestrzegany i teraz może, no oczywiście, że można wypowiedzieć panu dzierżawę, ale w takim razie obiekt przestanie żyć w ogóle, bo nie będzie ani restauracji, ani nie będzie imprez. Natomiast polecam każdemu z państwa wybranie się do tego obiektu, szczególnie latem, miałam przyjemność być tam kilka razy. Ludzie się świetnie bawią, są zadowoleni i niewątpliwie jest to miejsce, gdzie można odreagować po tygodniu pracy. Nigdy nie słyszałam, żeby były to przynajmniej w okresie ostatniego roku, żeby te imprezy kończyły się po 22. Zresztą to, co pan dyrektor powiedział, skarga żadna do nas, poza tą, którą dzisiaj rozpatrujemy, nie wpłynęła. Dziękuję.
Dziękuję pani Marianie. Czy coś jeszcze? Bardzo proszę.
To, co pan powiedział przed chwilą do nas, że to wypowiemy dzierżawcy i na tym się sprawa kończy, to mnie zupełnie nie przekonuje, bo dla mnie to jest sprawa taka, przez lata była tam restauracja, nikomu to nie przeszkadzało. W chwili obecnej też nikomu nie przeszkadza, poza jedną czy drugą, czy którąś tam osobą, bo się pokazała pani Gessler, bo pokazali ją w telewizji, tą restaurację, przychodzą ludzie, no oczywiście może ktoś z zawiści, zazdrości, ale to trzeba porozmawiać z daną osobą, która pisała tą skargę, gdzie jest po prostu sedno sprawy, natomiast proszę więcej nie mówić takich rzeczy, to rozwiążę z tym dzierżawcą umowę i na tym skończymy. Nie o tym mówimy. My mówimy o tym, jak zrobić, żeby nie było skarg, żeby to funkcjonowało i żeby byli wszyscy zadowoleni.
Dziękuję. Pan Stasiu, proszę.
Przypomniałem sobie taką rozprawę sądową w Holandii, kiedy jedna osoba złożyła wniosek o to, żeby kościół w tej dzielnicy nie dzwonił o 6 rano. I ta jedna osoba z tą jedną skargą ostatecznie przed sądem wygrała sprawę. Wiemy o tym dobrze, że wolność jednych ludzi, czyli tych, którzy się lubią tańczyć, bawić przy muzyce, kończy się tam, gdzie z drugiej strony są ludzie, którzy nie chcą tej muzyki słyszeć we własnych mieszkaniach. I rozwiązanie pod tytułem zakończenia tej muzyki byłoby nie bardzo szkodliwe dla tych, którzy lubią tańczyć i lubią śpiewać, lubią sobie chodzić na te imprezy. W Czelasie takich miejsc jest mało i chwała restauracji, w tej chwili właśnie nazywa cała wstecz za to, że robi takie imprezy. Natomiast faktem jest, że z drugiej strony komuś to może przeszkadzać, bo ktoś nie lubi. Jeżeli godzina 22 jest dotrzymana, no to być może ta osoba nie ma racji. Ale nie wiem, czy nie rozważany był i nie wiem, czy nie mógłby być rozważany, na przykład też głośna polska historia, czyli mnóstwo tak zwanych barier dźwiękowych stawianych w szczerych polach przy autostradach. Tutaj w tym przypadku być może wystarczyłaby jedna niewielka bariera dźwiękowa, która akurat przed tymi dwoma czy trzema blokami, które to najbardziej dotyczy, mogłaby rozwiązać problem. Nie wiem, jaki jest koszt postawienia takiej bariery oczywiście. Nie wiem, kto musiałby to wykonać, czy miasto, czy ten dzierżawca restauracji, ale być może to załatwiłoby problem, dlatego, bo ten problem rzeczywiście ma miejsce tylko w okresie od maja do września, bo potem jest za zimno na to, żeby ten pan puszczał muzykę na dworze, potem przenosi się do wnętrza, ale w tym czasie może to być uciążliwe. Ja mieszkam na Piaskach i jak czasami na stadionie na Piaskach jest impreza, to ściany w moim domu, mimo że odległy jest o dobre kilkaset metrów od stadionu, drżą. Na szczęście drżą w ciągu dnia, więc jestem w stanie to przetrwać, dlatego żadnych skarg nigdy nie słyszę, jak to jest dość oczywiste. Także proszę, takie rozwiązania, proszę szukać innych rozwiązań niż tylko wypowiedzenie umowy dzierżawy, no bo chyba nie jestem kompletny temu winien, żeby go tak karać.
Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Się osób za, przeciw 0, wstrzymało się 2 osoby. Dziękuję bardzo. Projekt numer 122 w sprawie zmiany siedziby stałych obwodów głosowania numer 2, 13 i 15 w Żelazie oraz zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w związku z nadaniem nazw drogom wewnętrznych w mieście Żelazie. Komisja Rozwoju i Polityki Przestrzennej wydała negatywną opinię. Proszę bardzo, pan Wojtek.
Szanowni Państwo, chciałem zabrać głos, bo dotyczy to okręgu głosowania numer 2.
Nie działa mikrofon.
Mikrofon.
Halo, teraz działa?
Nie. No to może zmień. Wojtek, zmień mikrofon.
Nie. Zmień mikrofon. Widać.
A teraz nie słychać. Szanowni Państwo, między innymi dotyczy to okręgu numer 2, z którego jestem radnym. W związku z tym podniosłem na komisji kilka kwestii. Myślę, że część radnych też moje zdanie podzielała. Otóż tak, w ostatnim okresie największym problemem było to, że jeśli w jednym obiekcie jest kilka komisji, to powstawał pewien zamęt. Tak było swego czasu w Muzeum Saturn, gdzie chyba były nawet 3 komisje. W tym wypadku przenosilibyśmy komisję obwodową numer 2 z przedszkola numer 11 na kombatantów do DPS-u. Wtedy w DPS-ie byłyby 2 komisje, co moim zdaniem by jakiś problem tworzyło. Drugi problem równie istotny jest taki, że wynosimy siedzibę komisji danego okręgu poza ten okręg. Nie będzie się ta komisja mieściła, ten obwód mieścił już na terenie okręgu, tylko będzie poza nim. A trzecia rzecz jest tego typu, że mieszkaniec ulicy Wojkowickiej będzie do takiej komisji miał około 2-2,5 kilometra. Oczywistą sprawą jest to, że musimy zgodnie tutaj z obostrzeniami dostosowywać lokale wyborcze do osób niepełnosprawnych, ale chciałem też podnieść 2017 roku prawdopodobnie żadnych wyborów nie będzie, więc będziemy mieli jeszcze cały rok na podjęcie pewnych działań dostosowawczych. Także prosiłbym panią burmistrz o rozważenie wycofania może tej uchwały, przeanalizowania tego dokładnie i będzie ona mogła w dalszym etapie wrócić. Ja mówię o okręgu numer 2, bo najbardziej jestem z nim, że tak powiem, obeznanym, ale nie, może w okręgu, gdzie są przenoszone lub skąd są przenoszone komisje, też to ma znaczenie. Pamiętacie państwo, że inaczej się głosowało na przykład podczas referendum w 2013, później inaczej głosowaliśmy w czasie wyborów samorządowych w 2014, a mieszkańcy raczej są przyzwyczajeni do pójścia w konkretne miejsce i często się zdarza, że ktoś pójdzie w konkretne miejsce, pokaże się, że to nie jest jego okręg i powie, że on w ogóle nie będzie głosował. Także jeśli coś zaczyna już w miarę dobrze funkcjonować i ileś razy w danych okręgach się te wybory odbywały, to proponowałbym raczej tego nie zmieniać. W przedszkolu numer 11 myślę, że wielkimi nakładami inwestycyjnymi nie będzie dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie wiem, jak jest w pozostałych okręgach. Mogę się tylko najlepiej wypowiedzieć na temat tego mojego okręgu. Także prosiłbym jeszcze raz, żeby może wycofać na razie ten projekt. Dziękuję.
Bardzo proszę.
Tak, to może ja odpowiem w ten sposób. Niestety, ale uchwałę musimy podjąć. Nie dlatego, że nie będzie wyborów w roku 2017, tylko dlatego, że kodeks wyborczy, który wszedł 5 stycznia 2011 roku, zobowiązywał nas przez ostatnie lata do podejmowania kroków, żeby wszelkie bariery architektoniczne zlikwidować. I to w tym roku powinniśmy mieć, i tak było, że mamy 8 lokali, które dla osób niepełnosprawnych są przystosowane. Natomiast od stycznia 2017 roku musi to być połowa, czyli musimy jeszcze te 3 lokale mieć dla osób niepełnosprawnych, bo w sumie musi być ich 11. W związku z tym, czy te wybory będą w 2017 czy nie, musimy być na to przygotowani. Oczywiście troska jest zasadna, ponieważ faktycznie nie we wszystkich miejscach jest możliwe i ze względów finansowych, czy powiedzmy czasowych, przystosowanie, na przykład w przedszkolu numer 11, ale też myślę, że na dzień dzisiejszy 2 obwody w DPS-ie, który jest odległy kilkaset metrów od przedszkola, nie jest straszną rzeczą. 2, musicie państwo wiedzieć, że osób niepełnosprawnych nie mamy aż tak dużo, żeby aż taki bałagan robił się w tych lokalach, jeżeli są 2, w jednym miejscu 2 lokale wyborcze. Także ja, my nie, oczywiście może być taka sytuacja, że może nie w przyszłym, a może w 2018 roku, kiedy faktycznie te wybory będą, będą jeszcze nowe miejsca dostosowane do osób niepełnosprawnych. Ale na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że no jest to troszeczkę przesadą myślenie o tym, że będzie to aż tak duże utrudnienie przy takich odległościach i oczywiście obowiązku podjęcia przez nas takiej, przez państwa oczywiście takiej uchwały z uwagi na przepisy obowiązujące.
Okay, dziękuję. Patrycja.
Ja chciałam zwrócić na jeszcze jedną rzecz uwagę. Otóż uważam, że projekt został źle przygotowany. Po pierwsze, ja zwracam uwagę akurat na tą kwestię. Proszę zauważyć, że w uzasadnieniu jest napisane, że ulica Akacjowa wchodzi w skład obwodu 18 w Czeradzi. Proszę spojrzeć na załącznik i ktoś, kto przygotowywał projekt tej uchwały, wpisał sobie ulicę Akacjową do okręgu numer 16. Także nawet załącznik tutaj jest niezgodny z uzasadnieniem projektu uchwały numer 122. Dziękuję.
jakaś odpowiedź?
Nie, nie wiem teraz. Trudno mi jest tutaj odpowiedź. Chciałabym to sprawdzić.
Osiemnasty. Jeszcze Wojtek Maćkowski. Wojtek Maćkowski jeszcze. No i nie.
Ale ulica Akacjowa, tak jak jest w uzasadnieniu napisane, znajduje się w pobliżu ulicy Staropogońskiej, czyli blisko okręgu numer 18. Nie ma więc powodu, żeby znajdowała się ona w okręgu numer 16, który znajduje się no, zupełnie gdzie indziej.
W związku z tym zdaniem
no to trzeba dokładnie sprawdzić, bo potem się nie będą zgadzać. Tam jest ten wzór taki szalony, także co do mieszkańca musi zgadzać przecież. Więc lepiej to na spokojnie zostawmy, to przesuniemy na kolejną sesję i tyle. Nie działa.
Nie działa.
Podczas poprzedniej sesji nadawaliśmy też chyba na ulicy Jagodowej. Dobra, to ja tylko chciałem w takim razie zapytać, jakie gminy, jakie Radzie Miasta grożą konsekwencje za niepodjęcie tej uchwały w terminie do 1 stycznia.
Ale to znaczy tak, jeżeli mówimy tutaj o tym błędzie, bo faktycznie tutaj pani radna mówi o błędzie, który najprawdopodobniej jest zrobiony, bo faktycznie w załączniku jest 16. Musimy to sprawdzić, ale mamy jeszcze jedną sesję w tym roku. Natomiast no jakie konsekwencje? No takie same konsekwencje, jak nie podejmie Rada uchwały w każdym innym temacie, gdzie ustawowo jest do tego zobowiązana, czyli jeżeli chodzi o podatki czy o inne rzeczy. No jakie konsekwencje? No nieodpowiedzialność chyba tylko.
To może sądzisz,
że... Natomiast może faktycznie zróbmy tak, że jeżeli chodzi o ten błąd, bo ja mówię, nie mam tutaj tych dodatkowych materiałów, faktycznie w projekcie tutaj w tabeli jest 16, natomiast najprawdopodobniej tak jak jest w uzasadnieniu powinna to być 18. Jeżeli Państwo pozwolą, to po prostu tą uchwałę pozwolimy sobie poprawić i przygotować na grudzień. Na sesję tą grudniową.
Kto był wnioskodawcą?
A kto był właśnie wnioskodawcą?
To jest wnioskodawca. Kto może wycofać?
No, burmistrz.
Jeszcze widzę pan Marian.
Ja chciałem tutaj poprzeć pana radnego Maćkowskiego, żeby starać się nie zmieniać
pani burmistrz,
lokali wyborczych.
Wycofamy?
Okay. Dlatego, że jest to pewnego rodzaju kwestia przyzwyczajenia i bywały kadencje, gdzie ludzie w poszczególnych domach urzędowo dostawali obwieszczenia na każdą klapkę, gdzie mają głosować, ale ostatnie kadencje pokazały, że nikt tego nie robi. Natomiast ludzie idą w tak zwane swoje miejsce, gdzie od lat głosują. Dlatego lepiej jest wykonać dla obywateli czasami podest tam dla ludzi niepełnosprawnych, że tam przyjedzie na wózkach 50 osób, niż zmianę po prostu budynku do głosowania dla całej populacji danego po prostu obwodu. Także powiem szczerze, że starajmy się unikać takich rzeczy jak zmiana miejsca, gdzie ludzie idą głosować. Natomiast sam rok to wydaje mi się, że pan Wojtek troszeczkę pomylił, bo mówił o 2018, że nie będzie wyborów.
nie wiem, czy Jasnowidz, czy coś, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja zrozumiałem 2.18, dlatego byłem zdziwiony. Natomiast jeżeli mówimy o lokalach, starajmy się ich nie zmieniać. Róbmy wszystko, żeby dalej ci ludzie poprzez lata, bo głosowań jest kilka, głosowania są samorządowe, głosowania są prezydenckie, sejmowe, europarlament i tak dalej, plus jeszcze jakieś referenda. W związku z tym jeszcze raz wszystkich proszę, a przede wszystkim osoby, które zarządzają tymi po prostu obwodami, żeby nie zmieniali dla dobra tych ludzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, dziękujemy wniosek.
Proszę,
w takim razie,
Pani
Przewodnicząca, pozwolę sobie wycofać ten wniosek, my go przygotujemy. Będziemy prosili o
włączenie
do
porządku
obrad następnej sesji
grudniowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję. Do następnego projektu nr 123 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców o zmianę uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Czelaś w zakresie zwiększenia bonifikaty przy sprzedaży domków rodzinnych, domków fińskich wraz z gruntem. Komisja Finansowo-Budżetowa nie głosowała w tym zakresie, natomiast podjęła wniosek o treści, ja Państwu przeczytam. Sprzedać domek za 8 tysięcy złotych oraz grunt pomniejszony o 20% od kwoty wyszacowania i udzielić dodatkowego rabatu w wysokości 8 tysięcy złotych. Taki wniosek.
Za 3, 4 przedstawiciele.
A 3, za było 3 osoby wstrzymujące, 4. Czyli my jako Rada musimy w tej chwili przegłosować ten wniosek.
Pani Burmistrz.
Pani Burmistrz, bardzo proszę jeszcze.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie odnieść się do tego wniosku. Otóż wniosek ten jest sprzeczny z uchwałą Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2016 roku. To rzecz pierwsza. Po drugie, jak rozumiem, czytając wprost, wniosek mówi sprzedać domek za 8 tysięcy złotych, a grunt pomniejszony o 20% od kwoty wyszacowania z operatu szacunkowego oczywiście i udzielić dodatkowego rabatu w wysokości 8 tysięcy złotych. Czyli rozumiem, że domki zgodnie z tym wnioskiem nie byłyby sprzedawane, tylko dawane, a grunt miałby wartość pomniejszoną o 20%. Pozwolę sobie powołać się również na artykuł 68 ustęp 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, który precyzuje, że jeśli bonifikata zostaje przyznana, to ona powinna mieć jednakowy wymiar tak dla lokalu mieszkalnego, jak i dla gruntu. W związku z tym ten wniosek jest bezzasadny, bo jest niezgodny z prawem. Dziękuję uprzejmie.
Czy jeszcze jakieś pytania?
Pan radca prawny.
Jeszcze, tylko może po uzupełnieniu tego, co powiedział Pan Burmistrz, jeszcze powołując się też na ustawę o gospodarce nieruchomościami, która z jednej strony ustanawia kompetencje Rady Gminy do ustanowienia weryfikata, a z drugiej strony precyzuje, w jaki sposób to robić, to też w ustawie jest mowa o wysokości stawek procentowych tejże bonifikaty, a nie o kwocie konkretnej, tak jak tutaj jest mowa w tym stanowisku 8 tysięcy złotych. Więc to również z tego powodu jest według ustawy nie do przyjęcia.
Natomiast mając na względzie sytuację, w jakiej znajdują się mieszkańcy domków, fakt, że od wielu lat w tej materii nic się nie dzieje, tak naprawdę Państwo zajmują te domki fińskie, to jest ich miejsce na ziemi i pewnie też chcieli powiedzieć, na czym stoją, jaki jest stan prawny tych domków. Ja mogę tylko tutaj potwierdzić to, co powiedział na którejś z poprzednich sesji Pan Burmistrz, że temat nie zamykamy, chcemy się tą sprawą zająć i znaleźć taką płaszczyznę porozumienia, w której obie strony będą satysfakcjonowane. Dziękuję.
Ja chciałem zapytać, ustawa, na którą wymienił przed chwilą Pan Radca Prawny,
i która uniemożliwia, żeby tego typu wniosek był zrealizowany, z jakiej daty? Od kiedy jest ta ustawa? Od kiedy obowiązuje? No bo jeszcze w 2007 roku ci ludzie, którzy podpisali te petycje, mogliby kupić takie domki po 4000 zł, bo wtedy była wyznaczona taka cena, ale miasto odmawiało im prawa sprzedaży, zasłaniając się tam perspektywami budowy drogi i różnych innych rzeczy, w związku z czym oni fizycznie, z uwagi na decyzje miejskie naszych władz, nie mogli z ówczesnych ustaleń korzystać. Więc pytam, czy ta ustawa obowiązywała już wówczas, a jednak wtedy można było sprzedawać po 4000, czy to jest jakaś ustawa wprowadzona po dłuższym okresie czasu? Bo jeżeli w 2007 roku mogli kupować za 4000 zł, to dlaczego dzisiaj nie mogą kupować za 4000?
Ustawa jako taka jest z roku 1997. Ja mógłbym prześledzić historię nowelizacji tejże ustawy i sprawdzić, jak ona brzmiała, jaki był jej kształt, jaki brzmiał w roku 2007. Nie znam tej sytuacji, o której pan radny powiedział przed chwilą, więc trudno mi się do niej odnosić. Natomiast w tej chwili, patrząc na nasz obecny stan prawny, treść ustawy jest jednoznaczna i moim zdaniem przyjęcie takiego rozwiązania byłoby z tą ustawą sprzeczne. Natomiast to, co chyba w tej sprawie jest też istotne, a może nawet najistotniejsze, to w tej chwili porządek obrady miasta obejmuje głosowanie nad petycją złożoną przez mieszkańców. Natomiast to, o czym to stanowisko komisji wyrażone, ono tak naprawdę zmierzałoby, już niezależnie od tego, czy jest merytorycznie, formalnie uzasadnione, czy nie, bo to już jest mniejsza w tej sytuacji, ale ono zmierzałoby do konieczności zmiany uchwały obowiązującej w tej chwili w gminie Czechy dotyczącej zasad sprzedaży nieruchomości. W związku z tym tak naprawdę któryś z odpowiednich organów powinien skorzystać ze swojej inicjatywy uchwałodawczej, złożyć projekt uchwały i zmienić uchwałę, czy rada mogłaby zmienić uchwałę. Natomiast nie jest na pewno to możliwe w takim trybie, w jakim komisja to zaproponowała w tej chwili.
Jeszcze pan Darek Hetmańczyk.
Ja też się proszę.
Ja przepraszam, bo akurat analizowałem sprzedaż tych domków chińskich. Pani naczelnik też przygotowywałem, w związku z tym sprawdzałem to. Także ta zmiana, czyli ten artykuł 68 ustęp 1a został wprowadzony 22 października 2007 roku. Także abyśmy ostatni domki sprzedali na początku 2007 roku. Także tego artykułu jeszcze nie było, w związku z tym można było to sprzedać.
Dziękuję. Jeszcze ja może, bo ja tak też na szybko to sprawdziłem, więc mowa o stawkach, o wysokości stawek procentowych w odniesieniu do bonifikacji jest od roku 2010.
To jeszcze jedna, bo też wcześniej, szanowni państwo, się zgłaszają, chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię. Panie Stanisławie, temat mieszkańców, to jest mój okręg wyborczy, jest bardzo ważna, specjalnie ta kwestia dla mnie osobiście i również dla kilku radnych, między innymi pani przewodniczącej Jolanty Mośko. I proszę zwrócić uwagę, że przez wiele, wiele lat nie było w ogóle mowy o tym, żeby mogło dojść w ogóle do sprzedaży tych działek. Przez pewne działania i konsekwencje przede wszystkim, muszę tutaj przyznać pani przewodniczącej Jolanty Mośko, do tej sytuacji doszliśmy i w tej chwili państwo mogą w ogóle składać petycje w tej sprawie, czyli nie mówimy już o tej szalonej drodze, której nigdy by nie wbudowano, tylko mówimy o tym w tej chwili, że państwo w końcu będą mogli z tych działek skorzystać. Natomiast inną kwestią jest to, co pani burmistrz powiedziała. Szanowni państwo, my w tej chwili prowadzimy tę sprawę, przygotujemy stosowne dokumenty, stosowne uchwały, żeby zgodnie z literą prawa przejść do kolejnego etapu naszych rozmów. Ale to nie może być tak, że w tej chwili na hura optymistycznie podejmujemy pewne decyzje, bo za chwileczkę będziemy mieli taką sytuację, jak w przypadku niektórych uchwał, gdzie wojewoda uchyla nam uchwałę. Dziękuję bardzo.
Ale w związku z tym, że reakcja pana burmistrza, jak usłyszałem od pani burmistrz, jest pozytywna, to znaczy, że gotów jest szukać rozwiązania i szukać wypracowania takiej metody, która spowoduje, że mieszkańcy tych domków będą mogli wykupić je na zasadach korzystniejszych niż aktualnie proponowane, a zbliżonych do tych, jakie mogli mieć, kiedy mogli kupić, ale nie mogli kupić, bo miasto zgodzić się nie chciało z takich czy innych przyczyn. W związku z czym uważam, że w tym momencie dokładnie powinniśmy rozpatrzeć pozytywnie ich petycje. A oni się zwracają do nas z prośbą o to, żeby odstąpiono od proponowanych w uchwale obowiązującej jeszcze zasad. W związku z czym zobowiązujemy się do tego, żeby to przeanalizować i przygotować zmiany uchwały.
Panie Stanisławie, ja namawiam Pana do tego, żeby nie wchodzić w kwestię tematu od pewnego momentu, tylko rozpoznać sprawę bardzo dokładnie. Niech Pan na przykład przesłucha posiedzenia Rady Miejskiej właśnie dotyczące tego tematu i wydaje mi się, że wtedy będzie Pan miał większą wiedzę, dlatego w tej chwili się wstrzymujemy od podjęcia decyzji. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i tak jak mówię, sugeruję i proponuję, żebyśmy zostawili tą kwestię do przygotowania Panu Burmistrzowi i wtedy pochylimy się po raz kolejny nad tym tematem. Między innymi są zapisy pewnych zobowiązań, pewnych rozmów, głosy przedstawicieli mieszkańców, którzy artykułowali pewne zobowiązania w trakcie tych wypowiedzi. Więc prosiłbym, aby powstrzymać się w tej chwili od podejmowania decyzji i spotkamy się w perspektywie nowego roku 2017, żeby zaproponować konkretne rozwiązanie, tak żeby również nie skrzywdzić innych mieszkańców, którzy korzystają z bonifikat w tej chwili na terenie miasta Czerny. Dziękuję bardzo.
Panie Burmistrzu, bardzo proszę i potem.
Ja pozwolę sobie zweryfikować to, co Pan Minister powiedział. Mianowicie ja nie deklaruję niczego w imieniu Pana Burmistrza, bo Pan Burmistrz sam osobiście na komisji, na sesji, kiedy wpłynęła Państwa petycja, taką deklarację złożył, że jest gotów procedować i sprawę, i będziemy dążyć do tego, żeby sprawa sprzedaży domków została załatwiona.
Dziękuję. To chyba Irenka przyszła.
Tak, panie wiceprzewodniczący, to nie jest tak, że to jest tylko akurat pana sprawa, bo to jest...
A ja tego nie powiedziałem.
No ale tak powiedział, że to jest tam pana okręg, to dotyczy
że to jest ważne tam.
I wszyscyśmy się naprawdę we wtorek na komisji rozwoju dyskutowaliśmy ponad 2 godziny z państwem, żeby po prostu jakiś konsensus tego wszystkiego po prostu powstał. No i faktycznie być może pochopnie powstał ten wniosek, bo przyznam szczerze, że wówczas nie zastanawialiśmy się nad procedurami, tylko po prostu na obowiązujący przepisy. Zresztą nikt z nas do takiego przepisu nie miał akurat dostępu, bo to już była godzina prawie 19. I po prostu powstał taki wniosek, ten wniosek żeśmy przegłosowali, przeszedł, ale miał on na celu faktycznie wyjść tylko i wyłącznie państwu naprzeciw. Mieszkańcy, którzy akurat byli, jak najbardziej po prostu takie rozwiązanie im odpowiadał, to znaczy, że oni są po prostu przygotowani do rozmów i po prostu widzą chęć i ze strony urzędu, władz miasta, jak i nas radnych. Dlatego właśnie bardzo dobrze, żeśmy na ten temat rozmawiali. Ja zupełnie nie wiem, co w tej kwestii Pan sugeruje, jeżeli chodzi o samą petycję, którą złożyli mieszkańcy. Czy sugeruje Pan nieuwzględnienie tej petycji, czy uwzględnienie tej petycji? Bo biorąc pod uwagę, że będą, że jednak będą się toczyły...
Przepraszam.
Że będą się toczyły dalsze rozmowy, że te czasy. Nawet z tego, co pani burmistrz powiedziała, że pan burmistrz Szaleniec też jest za tym, żeby po prostu w jakiś sposób rozwiązać tę sprawę, bo sprawa jest trudna. Państwo przez wiele lat w ogóle nie mogli wykupić tych domów. I stąd uważam, i oni sami się czują pokrzywdzeni trochę, natomiast uważam, że mają rację. Czyli wniosek z tego, że tę petycję powinniśmy uznać za zasadną. I przyjąć tę petycję, a tym samym dać drogę panu burmistrzowi i pani wiceburmistrz do dalszego działania po prostu w kwestii tych państwa. Dziękuję.
Ja chciałbym zacytować, tutaj jest napisane bardzo wyraźnie, petycja jest o zmianę uchwały. O zmianę uchwały. I tyle, bo według aktualnie obowiązującej uchwały te domy musiały być sprzedane no nieadekwatnie do czegokolwiek, nieadekwatnie do ich wartości, nieadekwatnie do sytuacji, nieadekwatnie do całej historii związanej ze sprzedażą tych domków, nieadekwatnie do tego, jak miasto zachowywało się wobec ludzi, którzy mogli kupić, a nie mogli kupić. Także ta wiedza, którą posiadamy, jest wystarczająca, żeby uwzględnić petycję o zmianę uchwały i zaproponować w stosunku do domków inną uchwałę. Już.
Panie Stanisławie, to jest w takim razie konkretnie. To jaka to jest ta kwota nieadekwatna? Jak pan wie, jaka to jest kwota? Proszę o wskazanie.
Szanowni Państwo, ale to
jest jeszcze... Ale konkretnie, konkretna kwota, jaka to jest kwota?
Konkretna kwota za ten domek według mnie powinna wynosić 0 zł.
Nie. Jaka kwota w tej chwili zgodnie z uchwałą powinna być zapłacona przez Państwa?
No, wyszacowanie tych domków w tej chwili wygląda tak, że może Pan się nie orientuje. Otóż ta uchwała mówi o tym, żebyśmy udzielali upustu od wycenie rzeczoznawcy każdego z tych domków. Innymi słowy, jeżeli ktoś dbał o domek i ma ten domek w dobrym stanie, czyli włożył i wpompował w niego na przykład 100 tysięcy złotych, ten domek ma dzisiaj wartość 100 tysięcy złotych, więc on ponownie zapłaci za ten domek, za to, co sam w niego włożył. Te domki powstały po wojnie, jako pomoc powojenna, miały stać 25 lat. Tylko dzięki mieszkańcom stoją dłużej. Gdyby nie było mieszkańców, te domki byłyby warte dokładnie tyle samo albo i mniej, niż ten domek, który dzisiaj daliśmy aportem spółce TBS. Wyceniony z gruntem na 30 parę tysięcy złotych, gdzie sam grunt pod spodem jest tyle warty. W związku z czym domek TBS-owi daliśmy de facto za darmo. Dlaczego? Dlatego, bo jest ruiną. Te domy nie są ruiną dzięki tym ludziom. W związku z czym nie można ich karać, sprzedając im ponownie ten sam dom, który ma wartość tylko dzięki nim. To po pierwsze, a po drugie, jest to niesprawiedliwe wobec tych domków, które były sprzedawane po 4 tysiące złotych. I oni chcieli kupić te domki za 4 tysiące złotych, ale miasto im nie pozwalało. No, no przecież to, no ludzie, to jest jak 2 plus 2 równa się 4. No.
To znaczy tak, podsumowując Pana wypowiedź, nie wie Pan dokładnie, jaka to jest kwota. To jest pierwsza rzecz, ale...
Jeszcze raz odpowiadam, bo to nie Pan w temat komisji dyskutowaliśmy, że są domki wyceniane 52 tysiące, średnia 48 jest chyba przyjęta, tak?
Tak,
średnia 48, to jest kwota
średniej. To właśnie na tej odpowiedzi nie zależało.
Minus 40%, bo każdy się za domek muszą zapłacić ponad 30 tysięcy złotych.
Okej, okay. Na tej odpowiedzi mi zależało. W 100% zgadzam się z artykułowanymi przez Pana argumentami, tak? Zgadzam się, wiem o tym, jak sytuacja mieszkańców wygląda, jak wygląda kwestia tych działek. Natomiast odpowiadając na pytanie Pani Radnej Owczarz, w tej chwili i tak musimy podjąć decyzję i są dwie opcje, tak? Czyli mamy w tej chwili przygotowane jedna czy dwie?
Dwie. Jedna.
Mamy w tej chwili zaproponowaną jedną opcję, żeby... W tej chwili jest odrzucenie wniosku, tak? Mieszkańców. Jako bezzasadne. No i teraz pytanie, jak z tego wybrnieli, tak? Pan mecenas? No to pani. Pani burmistrz.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przede wszystkim pozwolę sobie zwrócić Państwu uwagę na jedno. Bez względu na to, czy władze ówczesne miasta podejmowały tą decyzję z takich czy innych przyczyn, chcę Państwu podkreślić w tym momencie, że nie mieliśmy studium. Te tereny, na których są posadowione domki, to były tereny usługowe. Dzisiaj Państwo przyjęliście uchwały odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego, ale podjęcie się uchwały w sprawie planu jest wynikiem wcześniejszego przyjęcia studium. W związku z tym nie była możliwa ta sprzedaż. Jak tylko obciążanie nas dzisiaj tym, że do tej sprzedaży nie doszło, nie jest naszą winą. Natomiast, tak jak mówię, zaczynamy analizować cały problem związany z sprzedażą domów od początku i szukamy rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla Państwa.
Dziękuję. Dziękuję. Zatem
Szanowni Państwo, jeszcze jedna uwaga na koniec. Jeżeli odrzucimy petycję, w tym momencie będzie obowiązywała uchwała, według której, która no, jest uchwałą dla tych ludzi zdecydowanie niesprawiedliwą. Jeżeli przyjmiemy petycję, to oznaczać będzie, że będziemy musieli na następną sesję przygotować projekt zmiany uchwały dotyczącej tych chińskich domów i tyle. No i wtedy słowo stanie się ciałem, to znaczy ta deklaracja, o której mówiliśmy Pana Burmistrza i przygotowanie uchwały powinno być naprzeciw tym ludziom.
Dziękuję. Pani burmistrz.
Proszę Państwa, absolutnie nie wycofuję się z tej deklaracji, natomiast chcę Państwu zwrócić uwagę, że przygotowanie tego typu uchwały, że tak powiem, na kolanie może skutkować tym, że nadzór właścicielski Urzędu Wojewody odrzuci nam tą uchwałę, a wtedy mówicie Państwo, urzędnicy są niekompetentni i mówiąc brzydko głupi, bo przygotowali nam złą ustawę. No przepraszam, ale ja też się nie mogę na to zgodzić, bo procedowanie nad takimi zmianami jest poważnym przedsięwzięciem. Mamy końcówkę roku, kończymy różne inwestycje. Koniec roku to jest kwestia zawsze zamykania kont, rozliczeń wszelkich. I nie mogę Państwu złożyć takiej deklaracji, że my w ciągu 2 czy 3 tygodni, żebyście Państwo mieli jeszcze czas
na przeanalizowanie złożonego materiału, żebyśmy my mogli tutaj deklarować dzisiaj, że to się stanie w ciągu 2 tygodni, a tak należałoby domniemywać, bo mamy jutro 1 grudnia, sesja jest planowana, ile dobrze pamiętam, na 19 grudnia, więc 12 powinniśmy dać Państwu materiał, żebyście Państwo mogli na nim pracować, co jest praktycznie nierealne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję jeszcze Pan, tutaj Andrzej Martyn.
Ja bym poprosił jeszcze, żebyśmy rozpatrując ten temat, to co Pani Burmistrz powiedziała, żebyśmy brali pod uwagę jednak wszystkich mieszkańców ZWK, a nie tylko domków chińskich. Dlatego, że ja w swoim okręgu mam więcej niż 50% mieszkańców, którzy mieszkają w zasobach ZBK. I rozmawiam z tymi ludźmi. I powiedzcie mi Państwo, bo Pan, Panie Stanisławie, jest przedsiębiorcą. Niech mi Pan powie, jak będziemy kształtować też politykę mieszkaniową, jeżeli te mieszkania sprzedamy z bardzo dużą bonifikatą, bo ktoś tam mieszka 50 lat albo 60. To są tylko lokatorzy, którzy mogą tam mieszkać czasowo, mogą to mieszkanie wykupić, bo jest taka możliwość. Ja dzisiaj rozmawiałem z jednym mieszkańcem, który też jest rozżalony, dlatego że powstały w jednym budynku 4 wspólnoty. I co? I przez to nie może kupić mieszkania. A czytałem w internecie, że jest przygotowana ustawa, która będzie mówiła, że najemcom będzie można było tylko czasowo, bo tak PiS chce przygotować ustawę, jeżeli chodzi o zasoby ZBK. I być może w tym kontekście ten mieszkaniec nie będzie mógł kupić tego mieszkania. I też, no czyja to jest wina? No moglibyśmy wskazywać. Ale myślę, że nad tym problemem trzeba się głębiej pochylić, patrząc na interes osób, które mieszkają w zasobach ZBK. Nie tylko mieszkańców, którzy mieszkają w domach chińskich. I prosiłbym po skończeniu dyskusji Pani Przewodnicząca o 10 minut przerwy dla klubu.
Pani Iwona. Jeszcze Pani Renka.
Ja jeszcze chciałam właśnie w tej kwestii zabrać głos. Gdy dyskutowaliśmy na komisji sprawę właśnie przyjęcia tej uchwały odnośnie możliwości wykupu domków chińskich i mieszkań, to przyznam szczerze, że ja również byłam za tym, żeby nie różnicować, nawet sama się wypowiadałam w tej kwestii, żeby nie różnicować cen dla mieszkańców bloków i domków chińskich. Ale w momencie, gdy faktycznie Państwo przyszli we wtorek na komisję finansową i przedstawili swój problem, to ja powiem szczerze, radykalnie zmieniłam zdanie na ten temat. Ponieważ ci Państwo dawno by już te domki chińskie wykupili, gdyby mieli taką możliwość. Weźmy pod uwagę to, że w tych domkach nigdy nikt nie inwestował, ani ZBK, ani nic, ponieważ te domki były przeznaczone do wyburzenia. W związku z tym mówiono, aha, w tych domkach nic nie inwestujemy, bo faktycznie nie opłaca się, bo one pójdą do wyburzenia, tam będzie droga. I jeżeli te domki w ogóle stoją i funkcjonują od iluś tam lat, to tylko dlatego, że ci Państwo sami własne pieniądze w te domki wkładają. Natomiast w tych blokach, porównując teraz, jednak ZBK naprawiało dach, cokolwiek się nie stało w budynku, inwestycje były tam ponoszone. W tych domkach chińskich robili to Państwo sami. I faktycznie czują się troszkę skrzywdzeni, ponieważ nigdy nie mogli tych domków kupić na zasadach takich, jakie funkcjonowały jeszcze do 2007 roku. I stąd radykalnie zmieniłam zdanie i uważam, że w stosunku do tych mieszkańców, którzy naprawdę włożyli swoje własne pieniądze, dziś ukażemy ich tym, że odpowiednio te domki wycenimy, czyli wycenimy te pieniądze, które oni tam włożyli. I uważam, że akurat w stosunku do mieszkańców tych domków chińskich powinniśmy i jako radni, i pan burmistrz jako władze miasta po prostu podejść troszkę inaczej i troszkę inaczej potraktować, żeby po prostu wyjść tym ludziom naprzeciw. Bo biorąc pod uwagę cenę, oni już włożyli pieniądze, żeby te domy w ogóle funkcjonowały. Wiadomo, że one i tak wymagają remontu. I teraz jeszcze każemy zapłacić 100 000, to potem ludzi po prostu na to nie stać.
Jeszcze pan radny Jaros.
Proszę Państwa, panie komisarzu, wszyscy z Państwa macie rację, a stajemy przed problemem teraz, co mamy zrobić. No, ja popieram stanowisko w tym momencie pani burmistrz, że albo oddalamy to w czasie, żeby to sensownie przygotować, nie skrzywdzić żadnych ze stron i rozważyć pewne inne aspekty odnośnie budownictwa. I teraz nie wiem, czy Państwo teraz jako klub będziecie chcieli zrobić też jaką przerwę, czy musimy przede wszystkim się zadać, czy musimy tę decyzję podjąć dzisiaj.
Padł wniosek formalny ze strony przewodniczącego klubu Czeskiej Inicjatywy Samorządowej o ogłoszenie 10 minut przerwy. Oczywiście będzie to rozpatrzone. Natomiast Szanowni Państwo, ja chciałem zwrócić uwagę i tak na podsumowanie, oczywiście zaraz Państwu oddam głos, ale zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę wszyscy mówimy jednym głosem, czyli że chcemy rozwiązać ten temat pozytywnie dla mieszkańców. Natomiast kwestia jest tylko i wyłącznie tego, że my w tej chwili, w dniu dzisiejszym, musimy odnieść się do zawężonego tematu, mianowicie podjęcia decyzji w sprawie petycji. Tak? Szanowni Państwo,
panie przewodniczący, jeżeli przyjmujemy dzisiaj petycję, wiąże się to z czym? Że przesuwamy decyzję odnośnie w czasie, czy nie?
Z niczym się nie wiąże. To jest tylko i wyłącznie kwestia formalna, natomiast w petycji są zapisy, które nie są zgodne z prawem. I tutaj jest ten problem. I teraz proszę też nas zwrócić, prosimy też o to mieszkańców, że w momencie, kiedy podejmiemy taką petycję, oczywiście ona nie będzie powodowała jakichś wielkich roszczeń prawnych, ale jednak będzie można wskazać, że Rada Miejska podejmuje decyzje niezgodnie z uchwałami, które wcześniej podejmowała, co najważniejsze, niezgodnie z uchwałą. Stąd ta dyskusja. Nie dlatego, że nie chcemy sprzedać tych lokalizacji, tylko dlatego, że pojawił się tak naprawdę istotny problem prawny na poziomie tej petycji. Bardzo proszę pan radny Wojciech Maćkowski, za chwilę jeszcze panu.
Szanowni Państwo, ja chciałem skupić na jedną rzecz uwagę. To jest uchwała o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu petycji. Nie mówimy tutaj o zmianie uchwały.
Tak jest.
Więc moim zdaniem samo podjęcie uchwały, czy no nieuwzględnieniu, czy uwzględnieniu, to Państwo radni zdecydowali sami, jak się udawać, nie niesie za sobą zmiany uchwały. Przykładowo, jeśli nie uwzględnimy petycji, to temat można powiedzieć, że jest na chwilę zamknięty, a jeśli podejmiemy uchwałę o uwzględnieniu petycji, to w mojej opinii równie dobrze możemy też i taką uchwałę podjąć. Nie musi być uchwała w dwóch projektach, może być taka. To znaczy, że Rada się w jakimś stopniu przychyla do tej opinii. I można jeszcze w ogóle na ten temat rozmawiać, ale proszę przeczytać tytuł tejże uchwały.
Szanowni Państwo, dlatego to jest, będziemy mogli dywagować na tematy prawne, jeszcze oddam głos pani Borosz.
Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Ja jeszcze jedno zdanie w kwestii tej dyskusji. Absolutnie tutaj to, co powiedziałam również panom reprezentującym mieszkańców i domów miejskich. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli Państwo mieszkają tam i chcą mieszkać, dostaną te domki, czy na pewno jest wolnika, to jest 100 domków. A jeżeli się zdarzy, że ktoś nabywając ten domek natychmiast będzie zainteresowany jego sprzedażą, a proszę popatrzeć, że sama działka w momencie sprzedaży podwaja, co najmniej podwaja swoją wartość. Sama działka bez domku, gdybyśmy go wyburzyli. W związku z tym ja chcę zwrócić Państwu uwagę, to co powiedziałam panu, na subtelność tego przedsięwzięcia. Tu nie można procedować na zasadzie taki, dobrze przygotujemy nowy projekt uchwały, dajemy go Państwu, jest świetnie. I za chwileczkę się zastanawiamy, ile po drodze popełniliśmy błędów. Trzeba do tej materii podejść w sposób rzeczywiście bardzo wyważony i przeanalizować wszystkie możliwości, wszystkie za i przeciw. Po to współpracujemy na bieżąco z naszymi radcami prawnymi, żebyśmy nie popełnili błędu. I tak jak mnie deklaruję po raz kolejny, powtarzam to, co pan burmistrz powiedział. My tematu nie chcemy zamknąć. My chcemy temat załatwić. Dziękuję.
No i temat uchwalić. A przekazuję go panu radcowi. Jeszcze pan Stanisław.
Jeszcze tak w kwestii formalnej odnośnie głosowania, właśnie głosowania dzisiaj nad tą uchwałą. Chciałem zwrócić uwagę, że petycja wpłynęła do gminy 14 września, a Rada Gminy ma obowiązek zająć się petycją i wyrazić stanowisko w ciągu 3 miesięcy.
Także te 3 miesiące upłynie do 14 grudnia. W związku z tym, jeżeli dzisiaj, na dzisiejszej sesji Rada się nie wypowie w tej sprawie, to tak naprawdę na kolejnej sesji wypowie się po terminie.
Bardzo proszę pan radny Stanisław Pisarek, a potem pan radny.
Czym innym jest, tak mi się wydaje, że czym innym jest uwzględnienie petycji, a czym innym jest przygotowanie nowego projektu uchwały. Nie wiem, czy zobowiązani jesteśmy w terminie 7 miesięcy od złożenia petycji przygotować nową uchwałę. Być może projekt nowej uchwały nie musimy przygotować na kolanie w ciągu 2 tygodnia, być może w ciągu 2 miesięcy czy 3. Wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczy, to po pierwsze. Po drugie, odpowiadając po części pani burmistrza, po części panu Andrzejowi, jeszcze raz szacunek z uwagi imieniu Andrzej Dłoni. Szanowni Państwo, sytuacja wygląda tak, że w Polsce bardzo, w takim państwie jak nasze, bardzo wiele różnych grup społecznych korzystało z faktu, że są w danej grupie społecznej. Na przykład pracownicy banku dostawali udziały w banku. Na przykład pracownicy kolei jeździli za darmo kolejami. Więc jest wiele przypadków tego typu, że ktoś rzeczywiście korzysta na tym, co dostanie w jakimś sensie od państwa. Bardzo prawdopodobne, że któryś z tych ludzi natychmiast na przykład umrze od dziesiątego dzieci albo sprzeda. Bardzo prawdopodobne. W niczym nie powinno to zmieniać faktu, że nad tą sprawą myślano już bardzo wiele w latach 90. Już wtedy, my teraz mamy rok 2016, a w 2000, w latach 90. poprzedniego stulecia już podjęto decyzję o tym, żeby te domki sprzedawać za 4000 zł. Minęło kolejne 20 lat, a my się teraz chcemy zastanawiać nad tym, ile te domki są warte. Te domki są nic nie warte. Jeżeli są cokolwiek warte, to dzięki tym ludziom, którzy w nich mieszkają. Od ilu żal. No słyszę, nie ma co zaczynać tej dyskusji. To jest pierwsza sprawa. Sprawa druga. Nie słyszałem o przypadku, w którym kwestie związane z tym, że są wspólnoty mieszkaniowe, bo wspólnoty mieszkaniowe zarządzają, są przeszkodą w sprzedaży. To są w ogóle dwie niezależne rzeczy. Własność, a członkowska wspólności. I sprawa trzecia, nie pamiętam Andrzej o co pytałeś w trzecim punkcie, bo te 3 punkty poruszyłeś. Trzeci punkt.
Chyba żeby patrzeć na wszystkich mieszkańców.
Aha, sprawa trzecia, właśnie.
W zasobach tak samo.
Tak, sprawa trzecia. Słuchajcie Państwo, no olbrzymią różnicą, o tym mówiliśmy na komisji, jest fakt, że ktoś mieszka w bloku, w mieszkaniu komunalnym, a ktoś mieszka w domku. Domek, gdyby nie dbał o jego dach, rozpadnie się. W bloku o dach dba ZBK, a nie oczywiście, że płaci czynsz, ale płaci tylko czynsz. Natomiast z tego czynszu, słuchajcie Państwo, domy się nie porozpadały mimo tylu lat, dlatego, bo właściciel te domy musiał dbać niezależnie od tego, czy oczywiście niektóre się rozpadły, dlatego postawki czynszowe narzucone przez Rzeczpospolitą były za niskie. Ale to jest całkowicie inny temat. Nie ma porównania pomiędzy mieszkaniem w bloku komunalnym, a mieszkaniem w domku fińskim. Nie ma żadnego porównania.
Niestety nie miałem takiej motywacji. Pani burmistrz.
Mogę jeszcze jedną rzecz od tego, co powiedział pan radny Stanisław Pisarek. Proszę Państwa, no jest różnica. Zwróćcie Państwo uwagę, że nabywca lokalu w budynku wielorodzinnym nabywa mieszkanie i udział w prawie użytkowania wieczystego. Cóż mi daje udział w prawie użytkowania wieczystego? A to tyle, że mogę za zgodą pozostałych osób ustawić sobie ławeczkę pod warunkiem, że sąsiad z parteru zgodzi się na to, żeby ta ławka tam stała. Natomiast kupując domek i własność gruntu, mogę z tym gruntem zrobić co chcę, ponieważ ustawodawca uważa, że to jest najwyższa forma posiadania, czyli własność. I tak to wygląda. Także nie do końca możemy porównywać te dwie kwestie, panie radny, z całym szacunkiem.
No właśnie, nie mówię, że jest różnica.
Ale ta różnica jest również na plus państwa, którzy nabywają domy fińskie, a nie na minus. Poza tym ustawodawca odchodzi dzisiaj od prawa użytkowania wieczystego, idziemy w kierunku prawa własności.
Jeszcze chyba Andrzej, tak?
Nie, Patryk Trybulat. Patryk Trybulat.
Tylko chciałem zwrócić panu Stanisławowi uwagę, że ten mieszkańców w domach wielorodzinnych wymieniło na własny koszt, na przykład okna. Zrobiło niemałe remonty. Nie możemy mówić o tym, że w domkach ponoszą bardzo duże koszty, a w mieszkaniach nie, bo jest to nieprawda. Jest to nieprawda. A to, co pani burmistrz powiedziała z punktu widzenia ekonomii, no to się nie ma nic, ekonomia zakupu mieszkania wielorodzinnego do zakupu domku za koszty. Naprawdę, bo na wolnym rynku z dnia na dzień ten grunt jest, tak jak pani burmistrz powiedziała, dwa razy droższy. Także to nie mówmy. A mieszkańcy budynków wielorodzinnych no kupują te mieszkania z taką bonifikatą 40%. I też jest rzeczoznawca, który przychodzi i mówi, że wartość tego mieszkania to na dzień dzisiejszy jest taka. Także nie możemy mówić, że te domki są nic nie warte. To znaczy, że praca tego rzeczoznawcy nic nie była warta, bo on wycenił budynek na, czy domek na 40-50 tysięcy.
Bardzo proszę o zachowanie kolejności. Szanowni Państwo, ja tylko przez cały czas zwracam uwagę, brniemy w temat, gdzie tak naprawdę zmierzamy do jednego celu. Wszyscy Państwo macie rację i mamy jeden cel, żeby tak naprawdę odpowiedzieć pozytywnie na oczekiwania mieszkańców, tak? Więc dyskutowanie w tej chwili moim zdaniem trochę nie ma dalej sensu, natomiast sugeruję, żeby teraz na ostatnim zdaniu Pana Patryka Tybulca zakończyć i zrobić tę przerwę, bo był wniosek formalny w tej sprawie.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ja tak naprawdę chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie, które już Pan Radny Pisarek jako pierwszy zadał, żebyśmy mieli tą jasność, co implikuje zagłosowanie dzisiaj za petycją. Czy faktycznie urząd, Pan Burmistrz będzie zobligowany do tego, żeby projekt uchwały nowej przygotować już na najbliższą sesję? Czy wcale tak nie jest? Jeżeli tak nie jest, no to w takim razie decyzję możemy podjąć z czystym sumieniem, tak? I nie doprowadzać do sytuacji, że uchwała będzie podejmowana czy przygotowywana na kolanie.
Nie będzie. Konsekwencja przyjęcia uchwały pozytywnej za uwzględnienia petycji nie będzie zobowiązanie burmistrza do przygotowania uchwały na kolejną sesję.
Szanowni Państwo, to teraz zgodnie z wnioskiem formalnym Pana Radnego Andrzeja Mętla ogłaszam 10 minut.
Wybić okna.
Tylko żaden powiedział, że kurczę ten sposób wejść w podróżę. Macie kurwnika.
Wodzik, nie głosowałeś. 11 to jest.
To jest pan Wojciech Maćkowski.
Wojtka nie. Za głosowało 15 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymała się 1 osoba. Dziękuję. Projekt numer 132 w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. To jest opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jest pozytywna. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, to przystępujemy do głosowania.
Będzie efekt. Za 2 miesiące będzie uchwała. Będzie efekt, a nie gadanie głupie.
6. Wodek. 11 to jest. Dobrze, już.
za 18 osób, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Projekt numer 124 w sprawie rozpatrzenia wniosku Fabryki Aktywności Młodych o uwzględnienie w planach budżetowych kwestii finansowania działań wolontarystycznych oraz uwzględnienia w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi zadania promocja i organizacja wolontariatu. Opinia Komisji Polityki Społecznej pozytywna. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego projektu. W sprawie
głosowania.
Ojej, przepraszam. To w takim razie głosujemy. No. Ja sobie. Przepraszam. Zagłosowało 17 osób, jedna osoba była przeciw, wstrzymało się, 0 wstrzymujących. Teraz dziękuję bardzo. Projekt numer 134 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pod tytułem opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Opinia polityki Komisji Rozwoju jest pozytywna. Czy ktoś ma jakieś pytania do projektu 124? To przystępujemy do głosowania. Głosowało 17 osób, jedna osoba przeciw. Dziękuję bardzo. I nie. Jeszcze z wybór członka lub członków do Komitetu Rewitalizacji. Czy ktoś wyraża chęć, bo mogą to może być w sektorze społecznym, gospodarczym, sektor publiczny. Kandydaci mogą być zgłaszani m.in. przez Radę Miejską. Bardzo bym prosiła jakichś kandydatów. Nie ma chętnych. Dobrze, to widzę, że się pan Dominik Benar się zgłasza. Czy są jeszcze inne kandydatury? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Tylko jedna osoba.
Co, głosujemy?
Tak.
Ja może powiem kilka słów, dlaczego się zgłosiłem, dobrze? Szanowni Państwo, mogę tylko powiedzieć w innym zakresie. Mam doświadczenie przy realizacji w tej chwili, wydaje mi się, jednego z większych projektów rewitalizacyjnych w Polsce. Byłem w zespole rewitalizacyjnym w mieście Nowego Górnicza przy projekcie Fabryka Wolnego Życia. To jest teren, jeżeli Państwo się wiecie, za Pałacem Kultury Zagłębia. Więc wydaje mi się, że to doświadczenie wizyty było m.in. Włoski. Doświadczenia tej rewitalizacji mogło być przydatne. Dziękuję.
To w takim razie głosujemy.
Ja? No proszę.
Ja za przyjęcie.
Po idzie, po święcie się zgłosił.
Ty się
to nie wyjadę.
Właśnie nie muszę.
Głosujesz? Pan Marian tutaj. 14. Nie, już jest.
Nie ma
nas. Nie ma. Za 17 głosów, przeciw 0, wstrzymała się jedna osoba. W ten sposób prawie wyczerpaliśmy, ale teraz są interpelacje.
Patrycja pierwsza.
Tak, w ramach wniosków i interpelacji. Pierwsza sprawa. Przepraszam, że się zdecydowałam, bo nie zamiast się zdecydowałam. Ja tak, uprzejmie proszę o podjęcie działań zmierzających do naprawy chodnika. To jest Wiejskiej ciągnący się do gimnazjum, w zasadzie sąsiadujący z gimnazjum. I uważam, że ta sprawa jest na tyle pilna, że no wiadomo, tym chodnikiem podążają uczniowie do szkoły. On jest naprawdę w opłakanym stanie i dlatego prosiłabym o zabezpieczenie się. Poproszę o ciszę też, dziękuję. Dlatego bardzo proszę o zabezpieczenie środków na ten cel w ramach napraw chodników w mieście. Druga sprawa, którą podejmuję we wniosku, ja na komisji rewizyjnej, która się odbyła tydzień temu, prosiłam o przygotowanie informacji w ramach omawiania budżetu na rok 2017 dotyczący budżetu poszczególnych wydziałów, komórek Urzędu Miasta. Wiem, że taką informację uzyskują radni w innych gminach i te informacje są dołączane do materiałów, które są dla nas, dla radnych. Dlatego prosiłam o to podczas komisji rewizyjnej, aby przygotować taką informację na sesję. Usłyszałam, że muszę napisać w tej sprawie wniosek. W takim razie proszę wniosek i proszę o przygotowanie takiej informacji. I trzecia sprawa. Bardzo proszę, aby strona, zakładka Rady Miasta na stronie miasta Czeladź została uaktualniona. Wiem, że w tej sprawie zgłaszali się mieszkańcy, ponieważ mówili mi o tym. Zakładka zawiera nieaktualne informacje na temat przynależności do klubów radnych, to po pierwsze, po drugie przewodniczących komisji i w ogóle przynależności do komisji. Ta zakładka, mimo tego, że jest uaktualniana, bo widzę, że te zmiany były nanoszone przez pracowników Rady Miasta, Biura Rady Miasta, to nie są zmieniane te bardzo ważne i istotne informacje, które no myślę, że są też istotne, a nawet bardzo istotne dla mieszkańców, skoro takie prośby do Państwa wysyłają, w końcu też poprosi o interwencję mnie. I czwarta sprawa, zastanawiałam się, czy tą sprawę poruszać na sesji. Myślę, że to jest odpowiedni czas i tą sprawę kieruję do władz miasta. Szanowni Państwo, w internecie pojawiają się, nie wiem, czy Panie Burmistrz zapoznały się z tym, ale pojawiają się filmy, anonimowe, może nie anonimowe, natomiast filmy amatorskie robione przez mieszkańców, które to ukazują strażników Straży Miejskiej, którzy podczas godzin pracy na przykład robią zakupy w jakichś tam sklepach. Jeśli sprawa poszła na tyle daleko, że te filmy krążą w sieci, to myślę, że też warto się tym zainteresować i podjąć stosowne działania w kierunku strażników miejskich, aby takie sytuacje się nie zdarzały. Myślę, że wszystkim nam zależy na tym, aby wizerunek Straży Miejskiej w mieście był coraz lepszy, bo każdy z nas zdaje sobie sprawę, jakie są zarzuty mieszkańców. W ostatnim czasie ten wizerunek wydaje mi się, że się poprawił i bardzo proszę, aby zwrócić też uwagę na to, aby utrzymał się na tym samym dobrym poziomie i aby tego nie niszczyć. No i ta sprawa nie jest zawarta we wniosku, natomiast jest to taka moja prośba. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Stanisław Pisarek.
Trzy sprawy. Pierwsza, czy planowane są te spotkania do władz miasta? Czy planowane jest przeprowadzenie obchodów wyzwolenia miasta Czeladzi? A jeśli tak, to w jakiej formie? Sprawa druga dotyczy aktualnie toczącego się głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Otóż no, bardzo niedokładnie przygotowano, jak mówiłem wczoraj na komisji do pani burmistrz, ale teraz mówię to oficjalnie na sesji. Bardzo niedokładnie przygotowany jest system głosowania przez internet. Dlatego, ponieważ dopuszcza bez najmniejszego problemu możliwość głosowania przez kogoś, kto tak naprawdę uprawnień do tego głosowania nie ma. Niestety, można się zalogować, znaczy nie zalogować, tylko podać swoje imię, nazwisko, podać czeladzki adres, podać właściwy numer PESEL, podać numer telefonu i można zagłosować. Ponieważ nie jest to weryfikowane poprzez rzeczywiste zameldowanie. To jest pierwsze. Drugie to, że nie określiliśmy limitu wieku i noworodki, które również mają numer PESEL, też mogą głosować. Nie jest także rzeczą
do przyjęcia.
Tak, to wojewoda.
No, po prostu możemy zostawić, bo rodzice są mieszkańcami Czerwacina. Natomiast faktem jest, że głosować może naprawdę byle kto, byle tylko, znaczy, przepraszam za słowo byle kto, bo to głosuje człowiek, byle nie mieszkaniec Czerwaci w tym sensie. I to jest, uważam, uchybienie tak daleko idące, że według mnie należy albo błyskawicznie zmienić tę możliwość, jeżeli jest taka możliwość ze strony administratorów technicznych, żeby mogły głosować tylko i wyłącznie osoby rzeczywiście zameldowane w Czerwaci, albo zlikwidować możliwość głosowania internetowego. Daje to niestety bardzo duże pole do nadużyć. Dopuszcza także sytuację, w której głosować może ktoś, kto w ogóle nie głosuje, tylko że wystarczy znać jego numer PESEL i w zasadzie może głosować. To raczej potem będziemy odpowiadać. Bo system weryfikacji to jest podanie numeru PESEL i adresu oraz podanie numeru telefonu. I sprawa trzecia, to gorąco proszę władze miasta, nie gorąco, tylko proszę o to, żeby udzielić mi odpowiedzi, w jakiej wysokości, komu i na co w roku 2016 zostały udzielone dotacje z budżetu miasta w ramach działań czerwackich stowarzyszeń.
Ja panie radny od razu panu zdemonuję całą tą sytuację, ponieważ to tak pozornie tylko wygląda, że każdy może głosować. Faktycznie program nie jest jak gdyby kompatybilny z całą listą mieszkańców Czeladzi. Po tym głosowaniu następuje weryfikacja tych głosów. I każdy PESEL, jeden z zamieszkania zostanie zweryfikowany, a głosy też zostaną poznane.
Przepraszam, mam pytanie. Czy każdy PESEL zostanie zweryfikowany w taki sposób, że nie jest zameldowany w Czeladzi?
Tak.
Że nie jest zameldowany w Czeladzi. Głosy będą odrzucane tych, którzy nie są zameldowani w Czeladzi, tak?
Tak jest.
Dobrze, natomiast nie jest niestety wyeliminowana możliwość głosowania za kogoś, jeżeli zna się jego PESEL.
No, tego też
przepraszam bardzo, nie jest to możliwe.
Ale internetowe głosowanie na tym polega. No nikt przez internet pana nie zweryfikuje, prawda?
Ale jest potwierdzenie SMS-em jeszcze dodatkowo, czyli jest numer telefonu zweryfikowany.
Na jeden telefon może przyjść 1000 potwierdzeń. Na jeden numer telefonu może przyjść 1000 potwierdzeń.
Ale próbowałem i to nie jest możliwe.
Jest możliwe. Można przecież dziadek czy babcia 90-letni chcą zagłosować, nie mają numer telefonu, muszą skorzystać z czyjegoś. Istnieje ryzyko i niebezpieczeństwo, że ktoś, kto ma bazę PESEL, może złożyć bardzo dużo głosów w czyimś imieniu. Istnieje takie ryzyko. A to z pewnością wypaczy rzeczywistość
sensu zupełnie.
W związku z czym, uzupełnia to, że to jest niedopracowane, proszę albo dopracować, albo zrezygnować z głosowania internetowego.
My byśmy dążyli do tego.
To jest prowadzone po tylu latach,
ale jest niedopracowane, jest dopracowane w sposób dopuszczający zafałszowanie wyników.
A mogę mieć krótkie pytanie, tylko pani burmistrz, czy to rozwiązanie było dedykowane dla Czerwaci, czy również było stosowane w innych miejscach?
Ale oczywiście program jest identyczny jak program, który funkcjonuje w Sosnowcu.
Może w Sosnowcu jest źle, nie znaczy, że u nas ma być źle. Powtarzam jeszcze raz, to co mówię jest obiektywne. To nie są wymysły.
To jest obiektywne. Tylko państwo nie znacie dalszej
konsekwencji tego postępowania. Mogę za niego zagłosować.
Ale proszę bardzo
znam czyjś PESEL i czyjś adres, mogę za niego zagłosować. To jest niedopuszczalne.
Ale tak samo pan głosuje na placy zapach Nivea, bądź na jakieś tam inne rankingi, na przykład na popularność burmistrza, prawda?
Sześć osób. Z tego sprawy sam numer telefonu przyszło potwierdzenie.
Nie wiem, nie odrzuciłem. Ja miałem rekord, że nie ma możliwości.
Będzie to na później pan Stanisław złożył, a teraz proszę na Nivea.
Szanowni koledzy, dajcie mi tylko minutkę, ja już kończę. Dobrze, ja mam bardzo taką króciutką prośbę tutaj do pani burmistrz resortu Wydziału Polityki, nie polityki, tylko promocji, ponieważ kilkakrotnie zgłaszałam problem, jeśli chodzi o wywieszanie plakatów na imprezy, czy to są zarówno imprezy w Czeladzi organizowane, a na Pawkach w szczególności. W zeszłym roku była pierwsza impreza związana z Barbunką. Teraz również zbliża się Barbunka, były dni piasków. Proszę mi uwierzyć, nie ma ani jednego plakatu. Zgłaszałam też również taką propozycję, ponieważ mamy zgodę właściciela Maxa. Powiedział, że nie ma żadnego problemu również tam. Wiem, że tam jest bardzo duże skupisko mieszkańców. Znajduje się tam również tablica informacyjna zielona. Proszę mi wierzyć, dzwoniłam w zeszłym tygodniu, dzwoniłam również wczoraj z taką prośbą, ponieważ mieszkańcy mnie zaczepiają. Nie każdy ma internet, żeby móc zajrzeć, od której zaczynają się imprezy, co się będzie działo i do kiedy będą te imprezy. Także mam taką serdeczną prośbę jeszcze raz, kolejny raz, żeby jednak te plakaty rozwieszać naprzeciwko szkoły podstawowej numer 7 w okolicach Maxa, na przystankach, gdzie tylko się da, bo proszę mi uwierzyć, pani burmistrz, nie ma takich plakatów. Dziękuję bardzo.
Odpowiem od razu. Plakatowaniem zajmuje się u nas firma i zwykle plakatuje we wszystkich dostępnych miastu miejscach. Nie plakatujemy w sklepach ani w instytucjach prywatnych. Także te wszystkie dostępne tablice, które są miejskie, są oplakatowane. Dziękuję.
Dziękuję. Teraz pan Wojciech Żeros.
Proszę wypisać. Interpelację związaną z utrudnieniem, które pojawia się na rynku ulicy Miejskiej, konkretnie do firmy logistycznej Eurocash S.A. Wiejska 49, ponieważ tam w godzinach szczytu czy rannych, czy popołudniowych samolot wjeżdżają pod kątem 90 stopni, czyli żeby jechać pod kątem 90 stopni na ulicę, to naczepy z reguły jeżdżą albo po chodniku, albo zabierają drugi pas jezdni. Teraz w godzinach 16, jak po 16 próbowałem wjechać akurat od strony Real, to jest to niemożliwe, ponieważ korek się robi aż na autostradę. I to tyle jest niebezpieczne, że mówię, rano jest mgła, niestety dwa samochody, które przejeżdżają, nie mogą wykonać tego manewru w prawie, ponieważ ktoś musi wstąpić do pierwszeństwa i 4-3 samochody muszą
Maćkowski został.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I następny jest Kasia Bic.
Ja sobie pozwolę złożyć pytanie. Bo mam 8 lat, więc nie
wiem. Dziękuję.
Szanowni Państwo, interpelacji nie mam, natomiast chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować za kilka rzeczy. Przede wszystkim RZGK, pani burmistrz, kwestia Norwida, wycięcie, mieszkańcy prosili o taki wybieg dla psów w związku z inwestycjami. Zostało to zrobione, docięte również drzewa, betony, frezowanie części drogi, plus ławeczki dostawili. Dziękuję bardzo. No i ostatnia pomoc eksplikowanemu mieszkańcowi, ta zamiana mieszkania. Bardzo serdecznie dziękuję, bo ten pan był i poszkodowany, i ma trudną sytuację, także dziękuję za wsparcie. Dziękuję.
Już nie ma.
To znaczy, ja chciałam tylko jedno słowo jeszcze powiedzieć o dosie budżetu obywatelskiego i mam taką ogromną prośbę do pani burmistrz, żeby faktycznie istniał jakikolwiek cień, że głosowanie internetowe może być w jakiś sposób niesprawiedliwe, to ja bardzo proszę o rozwiązanie tego, ponieważ ja rozmawiam z mieszkańcami. Starsze osoby w Polsce idą do tej biblioteki i po prostu i głosują. I gdyby się okazało, że załóżmy projekt nie wygra tylko dlatego, że ktoś po prostu może sobie w sposób nieuczciwy głosować przez internet, i faktycznie to się mija z celem, żeby taki budżet w ogóle funkcjonował w mieście. Jeżeli to miałby się odbywać w sposób nieuczciwy, to powiedzmy sobie uczciwie to, co mam. Prowadzi to jedynie rozżalenie, bo nawet powiedziała mi taka pani, a wie pani co, tam będziemy głosować i tak zrobią, co chcą. Ja mówię, nie, proszę panią, to jest uczciwe. Ten projekt wygra, który będzie miał najwięcej głosów, trzeba pójść i zagłosować. Dlatego ja naprawdę bardzo proszę, jeżeli z jakąkolwiek możliwość budzi to, że może to być sprawiedliwe, proszę o wycofanie się z głosowania.
Trzeba pociągnąć do
budżetu.
Tak, tak, tak.
Ale oczywiście.
Bardzo proszę.
Jest oświadczenie. Jest to jeżeli ktoś nawet ma sprawdzone numery PESEL, tak?
numer 10, to musi podać numer telefonu, a numer telefonu nawet na kartę, tutaj kolega mówi, że trzeba rejestrować. Czyli to nie jest tak, że jeżeli korzystaliśmy na numer PESEL, na adres zamieszkania, no to w tym momencie weryfikujemy przez numer telefonu. A składanie oświadczenia to też jest odpowiednie przepisy. No i to jest sprawa sądowa.
Szanowni Państwo, ja myślę, że wniosek pana radnego jest najbardziej jest właściwy, ale chciałem też Państwu powiedzieć o jednej rzeczy. To głosowanie internetowe, pan radny właściwie zaznaczył jedną kwestię. Nieco ponad 300 złotych głosów w zeszłym roku. Chodzi o to, żeby większa liczba mieszkańców zaangażowała się. Ludzie młodzi, internet to jest naturalne środowisko ich przebywania. Musimy im również dać szansę do tego, żeby oddali głos. I weryfikujmy na bieżąco, jak sytuacja wygląda i wydaje mi się, że to jest jedyne rozsądne rozwiązanie. Powiem tak, w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich te systemy działają.
6 głosów.
I kilkadziesiąt tysięcy głosów oddawanych na budżet obywatelski. To właśnie o to chodzi.
Jeszcze pytanie do pani burmistrz w takim razie. Czy w trakcie głosowania monitorowane jest czy jest jakiś wgląd? Kto wygrywa, kto lideruje, kto prowadzi?
Przygotowaliśmy na razie takiego jak gdyby rankingu, bo to jest takie podsumowanie programu, dopiero pokazuje jaki jest ranking. Właśnie w celu takim, żeby nie sugerować, gdzie jest mniej głosów, a gdzie jest więcej.
Czyli nie będzie czegoś takiego, że ktoś zainteresowany zadzwoni do pana Poszucha, powiedzmy mi tam, jak tam, ile głosów jest na mój projekt. Nie będzie czegoś. Nie ma prawa udzielić takiej odpowiedzi.
Tak? Nie wiem, czy nie ma prawa, bo akurat się w tym takim zapomniałam, ale nie będziemy takich informacji udzielali. Dlatego, że system jak gdyby dopiero podsumuje po ostatecznym głosowaniu.
Sam system nie dopuszcza takiej możliwości. Nie robi moduł informatyk, to wyciągnie te dane. Taka jest prawda.
Ja mogę tylko powiedzieć, że w pierwszym dniu głosowania, czyli w poniedziałek, na samo głosowanie internetowe było 280 głosów. W porównaniu z rokiem ubiegłym to jest prawie cała suma tych głosów, które było w całości głosowania.
I kto prowadzi?
Niestety. Nawet ja tego nie wiem. Najlepszy prowadzi.
Tak, dziękujemy bardzo. I ostatni punkt, raczej przedostatni, korespondencja, informacje do wiadomości Rady. Pierwsza informacja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która zaprasza radnych samorządowych, członków Komisji Bezpieczeństwa na spotkanie, które odbędzie się 9 grudnia. W ramach programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem Bezpieczniej w regionie. I jest podany numer telefonu. Czy mam co? No to ktoś, to
dzień kiedy?
9 grudnia o godzinie 9:30 i tu Kasia mówi, że ona musi być potwierdzenie i Kasia zgłasza. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Dotyczy to wysłanych uchwał w sprawie opinii przedłożonych przez burmistrza miasta, dalej w sprawie o przedłożonym przez mój projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy i o możliwości sfinansowania deficytu i opinie są pozytywne. Budżet to możemy się zapoznać z budżetem. Dalej tu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przesyła załączenie raportu o stanie środowiska w województwie śląskim w 2015 roku. Dalej powiatowy zespół zakładów opieki zdrowotnej w Będzinie prosi nas, by prosi o pomoc finansową w formie zakupu sprzętu dla Izby Przyjęć Szpitala w Czeladzi. Następny dokument. Co? Szpital. Tu z kolei w związku ze zbliżającym się terminem podejmowania uchwał w sprawie stawek na rok 2017 zwracam się z uprzejmą prośbą o niezwłoczne przegadywanie tej uchwał. Dalej. Zgromadzenie Komunikacyjne Związku Komunalnego GOP podjęło uchwały. Tu są trzy uchwały. Zmiany w statucie w sprawie przyjęcia gminy Wieru i coś Rubiniec i są przesłane uchwały. Dalej krótko zmienię na temat, teraz to jest jeszcze co? Oddział Terenowej Agencji Nieruchomości, Nieruchomości Rolnych w Opolu informuje, że na podstawie rozporządzenia ministra sprawy szczególnego tytułu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości zasobu własności rolnej państwa odstępuje od przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego bez podania przyczyn. I tutaj jest zaproszenie na 27 października, a nie, to już było, to już nieaktualne. I Muzeum Śląskie również zaprasza.
Podarmo mogą być stare rzeczy?
Stare rzeczy, tak.
Szychta kraty.
No to już było, to już było.
To już tego, proszę, bo...
A to było?
Było.
No to już nieaktualne jest ludowy klub. I jest jeszcze, jest informacja z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca świadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez przewodniczącą. Wszystko jest termin. Także bardzo Państwu dziękuję. 31 sesja.
Uważam, że... Dziękuję Pani Przewodnicząca za 21. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu. Thank you.